Współczesny człowiek wobec wyzwań cywilizacyjnych to jest temat rozmów niedokończonych, który dziś podejmujemy z naszym gościem, którym jest w studio pan dr Maciej Gurtowski, socjolog, przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No właśnie, jesteśmy już po pierwszej części naszego spotkania radiowo-telewizyjnego, w którym wiele tych tematów dotyczących współczesnego człowieka i też z jednej strony zagrożeń, ale też sobie trzeba powiedzieć z drugiej strony szans, które stoją przed współczesnym człowiekiem, podejmowaliśmy. Natomiast myślę, że jest też wielu radiosłuchaczy, którzy jeszcze nas nie słyszeli. Dlatego też może takie pokrótce resume tego, o czym żeśmy mówili. Przede wszystkim, czy w ogóle jesteśmy w stanie dziś scharakteryzować z punktu widzenia socjologa taką jednostkę, czy taki ogół, jakim byłby ten tak zwany współczesny człowiek?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie sprawę troszeczkę uprościć i albo operować metaforami, albo zdobyć się na właśnie taki lot ptaka i spojrzeć z pewnego dystansu na co się dzieje z człowiekiem współczesnym. Możemy też spróbować posłużyć się pewnymi wskaźnikami, pewnymi symptomami, które w jakiś sposób nas uwrażliwią na to, co jest nietypowego, co się dzieje. I możemy użyć takiej metafory z dawnych czasów, kiedy w kopalniach górnicy, chroniąc się przed ryzykiem zatrucia metanem, używali kanarka w klatce. Kanarek w klatce znajdował się razem z pracującymi górnikami i ten to mały, wrażliwy ptaszek dosyć szybko w przypadku zatrucia metanem dawał oznaki tego, że coś jest z nim nie tak. Na przykład przewracał się, tracił przytomność. I wtedy górnicy mieli szansę na to, ażeby opuścić szyb, zanim oni zostaną zatruci. Ten właśnie ptaszek ratował ich. I tą metaforę możemy użyć w przypadku próby zrozumienia tego, co współczesna cywilizacja robi z człowiekiem. Takim współczesnym kanarkiem wydaje się być młodzież i dzieci, czyli osoby właśnie szczególnie podatne, w sposób szczególnie mocny, odczuwające nowe warunki, w jakich funkcjonuje cywilizacja rozwinięta, cywilizacja zachodnia. I kiedy przyjrzymy się różnym badaniom, które próbują ustalić to, jaka jest kondycja psychofizyczna współczesnych dzieci i młodzieży, to wyłania się z nich obraz dosyć ponury. Co to znaczy? Pod względem fizycznym współczesne dzieci są często mniej sprawne niż wcześniejsze pokolenia. 10 lat temu pewną popularność zdobyło studium, które między innymi było propagowane przez prezydentową Michelle Obama, z którego wynikało, że współcześnie dorastające pokolenie prawdopodobnie jest pierwszym w historii, które może mieć średnią oczekiwaną długość życia niż pokolenie poprzednie. Czyli o ile w przypadku ciągłości trwania cywilizacji do tej pory obserwowaliśmy nieprzerwany wzrost średniej oczekiwanej długości życia, to w tym przypadku młode pokolenie może tą krzywą zahamować. Co jest przyczyną? Przyczyną jest przede wszystkim brak aktywności fizycznej, spowodowany tym, że nie trzeba już pracować fizycznie i istnieją atrakcyjniejsze alternatywy dla sportu, a po drugie pewne niezdrowe nawyki żywieniowe związane na przykład z niezdrową dietą, z dużą podażą taniej, wysoko przetworzonej, wysokokalorycznej żywności. Ale poza ową właśnie degradacją fizyczną, która między innymi powoduje to, że wiele służb mundurowych w krajach rozwiniętych musiało w ostatnich latach obniżyć wymagania sprawnościowe, ażeby w ogóle mieć nabór do nowego pokolenia do służby, wyłania się także ponury obraz kondycji psychicznej młodego pokolenia. Na czym to polega? Więc mamy do czynienia z katastrofą związaną z ilością, czy z drastycznym wzrostem różnych zaburzeń psychicznych i psychiatrycznych i psychologicznych. Mamy do czynienia ze wzrostem liczby prób samobójczych oraz udanych samobójstw. Mamy do czynienia z pewnymi oznakami postępującej samotności, poczucia wyobcowania i poczucia sprawstwa. Mamy także brak przywiązania do tradycyjnych instytucji. Na przykład młodzi ludzie coraz częściej nie mają poczucia, że cokolwiek zawdzięczają państwu i narodowi. To, z czego korzystają, to, co absorbuje ich uwagę, jest znane z innego źródła. Na przykład jest oferowane jako produkt przez wielkie firmy. Tam odnajdują właśnie w tego rodzaju produktach swoją podmiotowość. Ale to nie jest tylko tak, że możemy o współczesnym, dorastającym młodym pokoleniu mówić o samych negatywnych aspektach. Są także pozytywne aspekty. Próbując porównać właśnie współczesne młode pokolenie z poprzednimi, możemy zaobserwować takie pozytywne zmiany, jak na przykład mniejsza skłonność do nadużywania alkoholu i narkotyków. Mniejsza skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań, także ryzykownych zachowań seksualnych. Inną korzyścią jest łatwość nawiązywania kontaktów, niższa granica przełamywania progu braku zaufania. Także są pewne negatywy, ale są także pozytywy, natomiast to, że ten kanarek pięknie nam śpiewa i wspaniale wygląda, nie powinno przesłaniać tego, że pada on właśnie pierwszą ofiarą pewnych negatywnych skutków oddziaływania potężnych technologii cyfrowych.
No dobrze, ale powiedział pan o tym, że spadają pewne wyznaczniki, jak chociażby ta kwestia, nie wiem, podejmowania spożycia alkoholu, narkotyków, tych przypadkowych kontaktów seksualnych, ale z drugiej strony przecież my wiemy, że drastycznie wzrasta, no, tak jak pan powiedział, samobójstwa i tym podobne, te, no nie ukrywajmy, ale chociażby to sięganie po alkohol miało zawsze czynnik, tak możemy powiedzieć, wspólnototwórczy. On zawsze był spowodowany chęcią przebywania z kimś, przebywania w jakimś towarzystwie, udowodnienia swojej wartości jakiejś grupie rówieśniczej. To, co jest dobrym objawem, może być oznaką złego? Że urywa się ta kontakt, urywa się ten kontakt rówieśniczy. Dziś nie musimy, jakby to powiedzieć, jako młodzi ludzie zabiegać o tą akceptację towarzystwa w taki sposób, że ja no, sięgnę po to piwo, powiedzmy, jakieś tam przykładowe, bo przecież mam to na, nie wiem, mogę wejść na grupę, mogę wejść na jakąś grę, mogę zrobić w tym sposób, w ten sposób mogę coś udowodnić komuś.
Zdecydowanie tak. Młodzi ludzie często są skazani na zaspokajanie swoich potrzeb towarzyskich, społecznych za pośrednictwem urządzenia cyfrowego. Jeżeli młody człowiek istotną część swojego czasu, niektórzy nawet cały swój wolny czas, a niektórzy nawet czas przeznaczony na sen, spędzają wpatrując się w ekranik telefonu, to trudno w takiej sytuacji jest nadużyć alkoholu albo mieć przelotny kontakt seksualny. Raczej mamy tu do czynienia z różnymi zastępczymi rozrywkami, takimi właśnie jak gry komputerowe, takimi jak media społecznościowe, takimi jak platformy streamingowe. Niech to właśnie młodzi ludzie najczęściej odnajdują właśnie narzędzie do własnej ekspresji, padają, można powiedzieć, że zostają one zastąpione przez tego rodzaju właśnie zachowania, które nazwaliśmy jako negatywne czy ryzykowne, które do tej pory kojarzyły nam się z czasem dojrzewania. Także są to jak gdyby dwie strony tego samego medalu. Mamy do czynienia na pewno z przesunięciem się aktywności młodego człowieka, nieco mniej młodego również, to musimy przyznać, właśnie ze świata tradycyjnego, analogowego, fizycznego, świat cyfrowy, co powoduje pewne właśnie niepokojące konsekwencje.
Chciałbym właśnie zapytać o to pokolenie troszeczkę wyżej, bo widzimy młodych ludzi, dzieci i młodych ludzi, którzy gdzieś funkcjonują w tym świecie wirtualnym, ale niestety to już jest pokolenie, które jest wychowywane przez pokolenie, które również już jest bardzo mocno naznaczone tymi technologiami i tą rzeczywistością. Wspomnienia. Kiedy moi rodzice wracali z pracy, to generalnie pierwszą rzeczywistością, którą musieli się zająć, to było oczywiście przygotowanie obiadu, kiedy jeszcze byliśmy nie w takim wieku, żeby można było ten obiad przygotować samemu, no ale gdzieś tam ogarnięcie najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak zakupy, etc., etc. Sięgnięcie czy włączenie telewizora to był może gdzieś czas godziny 19, wiadomości, 19:30, gdzieś tam wiadomości, no i potem może jakiś film z rzadka, ale generalnie wszystko kręciło się wokół obowiązków domowych. Dziś jednak rodzice również są tymi, którzy do ręki mają przyklejony telefon, tablet, tudzież laptop.
Zdecydowanie tak. Bardzo dobrze było to widać w trakcie niedawnej pandemii, kiedy nagle w wielu krajach rozwiniętych współcześni dorośli, czyli także osoby z mojego pokolenia, z tak zwanego pokolenia millennialsów, czyli osób urodzonych między rokiem 1980 a 1995, musiały w pewnym sensie na nowo nauczyć się funkcjonować tak, jak funkcjonowali w swoim dzieciństwie, czyli na przykład samemu przyrządzać posiłki, samemu robić pranie, potrafić udać się na zakupy do lokalnego sklepu i załatwiać wiele spraw w sposób, który nie da się, powiedzmy, zastąpić za pomocą jakiejś wyspecjalizowanej firmy. I na przykład w wielu dużych miastach, w których ludzie z powodu wysokiej ceny nieruchomości mieli ograniczoną możliwość zakupu mieszkania, sprowadzającego się do tego, że na przykład w wielkich metropoliach W zasadzie stać ich było tylko na to, żeby posiadać mieszkanie, które wygląda troszeczkę jak pokój hotelowy, czyli składa się z sypialni, łazienki, natomiast kuchnia jest tam jakoś mocno ograniczona. Tego rodzaju właśnie tradycyjne wykonywanie zadań domowych było zdecydowanie utrudnione. I zdecydowanie jest też tak, że młodzież nadużywa korzystania ze współczesnych technologii cyfrowych, ponieważ winni są także ich rodzice. I wina ta polega na tym, że często unikają oni oferowania swoim dzieciom różnych atrakcyjnych alternatyw. Dużo łatwiejsze jest dla rodzica wciśnięcie dziecku telefon z jakąś bajeczką, niż na przykład wzięcie udziału w zabawie wymagającej uwagi i aktywności.
Albo przeczytanie tej bajki.
Oczywiście tak. Jest to dużo łatwiejsze, dużo tańsze i niestety staje się uzależniające. To znaczy, im bardziej rodzice uciekają się do oferowania dziecku zastępczych atrakcji cyfrowych, w tym bardziej ograniczają własną zdolność do właśnie oferowania tradycyjnych, bardzo mocno ważnych z punktu widzenia rozwoju dziecka, form interakcji z nim. Na przykład dziecko, ucząc się różnych rzeczy z urządzenia elektronicznego, przyswaja wiedzy mniej i w mniejszym spektrum doznań zmysłowych niż w przypadku interakcji z żywym człowiekiem. Małe dziecko poznaje świat całym sobą, zwłaszcza orientując się w przestrzeni, szeleszcząc, przewracając się, hałasując, tak, doznając nawet obrażeń. W ten sposób dziecko jak gdyby dokonuje, niczym taki mały, nieświadomy naukowiec, eksperymentów na sobie samym i na świecie fizycznym. Na przykład zdolność do tego, ażeby poruszać się w ciągu dnia w wielu przestrzeniach, jest wprost związana ze zdolnością dziecka do rozwijania mowy i do rozwoju ogólnointelektualnego. Jeżeli takie małe dziecko istotną część swojego dnia, powiedzmy kilka godzin, zamiast właśnie przewracając przedmioty, manipulując grzechotką i powiedzmy robiąc fikołka przy próbie wyjściu z kojca, zastępuje patrzeniem się w ekranik, który operuje wyłącznie dwiema sferami sensorycznymi, tylko obrazem i dźwiękiem, ogranicza w ten sposób swoją ekspozycję na bogactwo różnych doznań zmysłowych, przez co upośledzony będzie jego rozwój. Są już dostępne badania, które pokazują, że dzieci mniejsze i większe, które większą ilość czasu spędzają przed ekranami, nie musi to być wyłącznie smartfon, może to być na przykład telewizor i konsola, osiągają także gorsze wyniki w szkole wymagające jakiejś pracy twórczej. W tym sensie to jest niepokojące.
Zabijamy kreatywne myślenie w młodszym pokoleniu. Znaczy, to oczywiście uogólniamy, tak? Tutaj też nie możemy mówić, że wszyscy. Ale generalnie gdzieś rysujemy jakiś taki obraz. To jest efekt dobrobytu?
Zdecydowanie tak. Współczesne pokolenie, i to młodsze, i to trochę starsze, funkcjonuje w ramach niespotykanego nigdy wcześniej w historii dobrobytu i komfortu. Czy można faktycznie w krajach rozwiniętych przeżyć całe swoje życie, w zasadzie nie doświadczając jakiegoś ryzyka socjalnego, nie doświadczając głodu i biedy. W wielu krajach rozwiniętych funkcjonują tak dobrze różne programy wsparcia, że człowiek może w zasadzie nie doświadczyć nawet jakiegoś dyskomfortu związanego z poważnym wysiłkiem fizycznym i dożyć jakiejś starości. Można zrobić sobie taki test i na przykład zapytać samego siebie oraz zapytać członków swojej rodziny, starszych i młodszych, następującym pytaniem. Kiedy ostatni raz padałeś ze zmęczenia? Czy padałaś ze zmęczenia? Kiedy ostatni raz byłaś tak zmęczona, że nie byłaś w stanie zmusić się do jakiejś aktywności? W pokoleniu naszych dziadków tego rodzaju stan zdarzał się względnie powtarzalnie. U współczesnego młodego pokolenia może się zdarzyć tak, że nie doświadczyli tego rodzaju stanu nigdy, tak? Oczywiście
tego mogę go doświadczyć z perspektywy psychicznej, zmęczenia. No,
psychofizycznej, tego bym nie oddział. To jest perspektywa psychofizyczna. Natomiast pokazuje ono, że mamy do czynienia na pewno z pewnym skokiem. W mediach społecznościowych krąży taki mem, który pokazuje pewną prawidłowość historyczną w humorystyczny sposób. Mianowicie ten mem składa się z czterech twierdzeń, że ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą ciężkie czasy i tak w kółko. I mam wrażenie, że tego rodzaju mem, który jest pewnym oczywiście daleko idącym uproszczeniem pewnego cyklu historiozoficznego, publicznego w pewnym sensie łapie sedno problemu, to znaczy współczesny komfort cywilizacyjny został w bólach wypracowany przez pokolenia naszych przodków, którzy często poświęcali swoje życie i zdrowie po to, ażeby zapewnić lepszy byt pokoleniom przyszłym. Współcześnie widzimy, że tego rodzaju właśnie sytuacja stwarza warunki pewnego, powiedziałbym, nadmiarowego komfortu i dobrobytu, który jest słabym środowiskiem prorozwojowym dla wielu osób. Żeby nie paść ofiarą tego rodzaju nadmiaru komfortu, potrzebna jest pewna żelazna dyscyplina. I tradycyjnie mieliśmy do czynienia z otoczoną ponurą sławą, na przykład pruską Kinderstubą, która zachęcała do tego, ażeby się samodyscyplinować i współdyscyplinować innych członków rodziny i środowiska, po to, ażeby właśnie nie paść ofiarą pewnych pokus właśnie zdania się właśnie na różne wygody, po to, ażeby siebie samodyscyplinować przez dobrowolne ograniczenie. Dzisiaj mamy do czynienia raczej z tendencją taką, że promuje się konsumpcjonizm, promuje się hedonizm, raczej nie namawia się do umiaru i do autodyscypliny, ponieważ ona nie opłaca się wielkim podmiotom rynkowym, które zarabiają na tym właśnie, żeby ludzie nadmiarowo konsumowali i oddawali się różnym przyjemnościom.
Mój prefekt w seminarium mówił, nie jesteśmy tu po to, żeby żyć optymalnie i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby żyć optymalnie. I tutaj tym zdaniem, panie doktorze, ostatnim, którym pan powiedział, wchodzimy w temat tego, dlaczego dzisiejsze światy, dlaczego dzisiejsze czasy są takie, jakie są i dlaczego współczesny model człowieka, albo inaczej, dlaczego współczesny człowiek jest kreowany według konkretnego modelu. No bo to, że urodziliśmy się w takich czasach, w jakich żeśmy się urodzili, to, że dzieci obecnie chodzące po ziemi, czy nastolatkowie urodzili się w czasach dobrobytu, no to nie jest ich wina. Natomiast o tym też mówiliśmy w części telewizyjnej, jesteśmy w stanie dostrzec pewną, no nazywajmy rzeczy po imieniu, inżynierię społeczną, która ma na celu pewien konkretny model człowieka wypracować, stworzyć.
Tak, myślę, że takim najbardziej w tym przypadku wpływowym nurtem ideologicznym, popartym także pewną praktyką rynkową, jest ideologia neoliberalna w takim wydaniu utylitarystycznym anglosaskim, która zakładała, że jeżeli człowiekowi zapewni się pewną specyficznie rozumianą wolność, polegającą na możliwości wolnej wypowiedzi oraz na możliwości wolności konsumpcji, to doświadczymy stanu szczęścia w doczesności. Czyli jeżeli nie będziemy sobie nawzajem przeszkadzać w mówieniu tego, co chcemy, jeżeli nie będziemy sobie przeszkadzać w gromadzeniu i wydawaniu pieniędzy na to nam się wydaje, że chcemy, to w tym momencie ludzie porzucą inne swoje różne ciągoty, pasje i namiętności i będą jak gdyby równolegle sobie nie przeszkadzając doznawali jakiegoś rodzaju szczęścia i zadowolenia, porzucając pewne negatywne, ciemne strony natury ludzkiej. Oczywiście jest to założenie fałszywe. Ludzka natura nie działa w ten sposób. Tego rodzaju sytuacja wytwarza pewne zjawiska niepożądane właśnie związane z już wspomnianą nadmiarową konsumpcją i pogrążaniem się w hedonizmie. I oczywiście nie wyparły tego rodzaju warunki różnych negatywnych skłonności, takich jak na przykład zdolność do krzywdzenia drugiego człowieka, czy do jego eksploatacji w imię właśnie zaspokojenia własnych przyjemności. No i poza tym właśnie wariantem ideologicznym istnieje także cały wspierający go system funkcjonowania współczesnego kapitalizmu, który właśnie dąży do tego, ażeby skonstruować sobie dobrego konsumenta, który będzie wykorzystywał swoją energię życiową, swoje zasoby uwagi nie po to właśnie, żeby w jakiś sposób dbać o tradycyjne wartości, ale po to, ażeby właśnie gromadzić swoją siłę nabywczą, ażeby ją zwiększać, po to, ażeby chciał osiągać jeszcze inne lepsze przyjemności. I jak to działa? Na przykład wystawia się współczesnego człowieka na reklamy, które obiecują mu, że jeżeli tylko kupisz sobie dany samochód, albo zabierzesz swoją rodzinę na owe egzotyczne wakacje, to wtedy dopiero będziecie szczęśliwi. Bez tego absolutnie nie da rady.
No już zaczynam od płynu do mycia naczyń, który też przynosi szczęście rodzinie.
Tak, on rozwiąże twoje problemy, że dzięki temu płynowi do mycia naczyń kuchnia będzie jeszcze piękniejsza i rodzina się doceni. Mało jest tego rodzaju reklam, które na przykład zachęcałyby do tego, żeby przeczytać bajkę dziecku. Raczej są reklamy: kup dziecku konsolę, wtedy będziesz szczęśliwy. Także tego rodzaju system właśnie tak działa. Wychowuje on właśnie konsumenta, nie wychowuje obywatela.
No dobrze, ale czy to nie jest dowód na to, że człowiek jako istota się nie zmienia? Przecież już starożytni wołali chleba i igrzysk.
To, czy człowiek się nie zmienia, to jest poważny problem filozoficzny i naukowy i spróbujemy na jego temat podyskutować. Mam nadzieję, że nie popadniemy w zbyt daleko idące atrakcje. Faktycznie jest tak, że mamy do czynienia z pewną stałą biologiczną, to znaczy człowiek żyje określoną ilość lat, powstaje skutek poczęcia, ma ograniczone zasoby uwagi i czasu, musi spać, musi jeść, musi oddychać i tak dalej. Są to pewne stałe biologiczne. Natomiast tego rodzaju stałe biologiczne, one, zwłaszcza w ostatnim czasie, ulegają pewnym przesunięciom. Długość życia się wydłuża. Podział człowieka zgodnie z płcią biologiczną również zostaje poddawany pewnej rewizji. Próbuje się z mężczyzny zrobić kobietę, z kobiety mężczyznę albo jakiś byt nieokreślony poprzez ingerencje farmakologiczne, poprzez ingerencje chirurgiczne, upodobniając faktycznie na pozór do tej innej płci, niż została mu przyrodzona. Dalej dokonuje się także daleko idących ingerencji, na przykład na poziomie genetycznym, próbując tworzyć jakiegoś rodzaju właśnie ludzkie klony. Do niedawna było to nielegalne. Obecnie na przykład Chińczycy przyznali, że tego rodzaju właśnie klon człowieka już stworzyli.
Jeszcze im mało?
To znaczy nie wiemy, czy w jakichś tajnych laboratoriach nie tworzy się hybryd człowieka z innymi gatunkami. Myślę, że jest prawdopodobne, że tajne laboratoria armii krajów autorytarnych mogą tego rodzaju badań na potrzeby armii dokonywać właśnie w aurze tajności. Oczywiście dowodu na to nie mam. Jest to pewna spekulacja, natomiast z punktu widzenia interesów i możliwości tego rodzaju reżimów wydaje się to być prawdopodobne. Także możemy zakładać właśnie, mając na myśli pewne stałe biologiczne, że natura ludzka jest nam dana, ale z drugiej strony podejmowane są aktywne próby manipulacji. Dalej, mamy do czynienia z całym wielkim nurtem badań na temat długowieczności, którym wprost deklaruje się, że punktem dojścia jest zapewnienie człowiekowi nieśmiertelności. Istnieją potem pewne przesłanki, robi się na przykład eksperymenty na myszach, próbując dokonywać właśnie na nich różnych manipulacji genetycznych po to, żeby wydłużyć ich życie. Istnieje pewien gatunek morskiego żyjątka, nazywanego nieśmiertelną meduzą, który jest w stanie potencjalnie funkcjonować w nieskończoność, może nie, ale przeżyć setki lat, starzejąc się im i odmładniając w takim cyklu. One w naturze oczywiście tego nie są w stanie osiągnąć, w warunkach laboratoryjnych są w stanie przeżyć wiele takich cyklów i to oczywiście inspiruje naukowców i fundujących ich badania miliarderów po to, ażeby prowadzić aktywne badania nad właśnie długowiecznością, potencjalnie także nad nieśmiertelnością. Bo wyobraźmy sobie, jeżeli jesteśmy miliarderem, którego stać na wszystkie możliwe atrakcje na świecie, jest w stanie sobie kupić jacht, zapewnić sobie różnego rodzaju wygody i luksusy, jakie tylko sobie nie śni, no to w tym momencie problemem staje się ograniczoność i kruchość ludzkiego życia. W związku z czym możliwość jej zabezpieczenia czy przedłużenia wydaje się być jakimś sensownym rozwiązaniem, tak? Jakąś drogą, powiedzmy, racjonalnego gospodarowania własnym majątkiem. I tego rodzaju próby są podejmowane. Dalej są prowadzone eksperymenty medyczne, na przykład nad możliwością inkubacji płodu w sposób pozamaciczny, czyli mamy taką sztuczną macicę i kobieta nie musi już donosić ciąży, tylko ten właśnie zarodek będzie się całkowicie rozwijał właśnie w takim trybie pozaustrojowym. One są na wczesnym etapie, natomiast próby są obiecujące. Także tego rodzaju właśnie przykłady, które przytoczyłem, one skłaniają mnie do tezy, że mamy do czynienia jednak z pewnymi przesunięciami granic tego, czym jest człowiek. No i oczywiście mamy także do czynienia z pewnymi przekształceniami tego, kogo i co za człowieka uważamy. Na przykład istnieją pewne próby rozciągnięcia prawnej granicy osoby, również na byty pozaludzkie. Na przykład próbuje się granicę osoby przenosić także na niektóre gatunki zwierząt pozaludzkich. Na przykład na ssaki naczelne. Próbuje się także zbudować kategorię prawną, która obejmowałaby byty wirtualne, czyli rodzaje programu komputerowego, które potrafią imitować niektóre zachowania właściwe dla człowieka i również otoczyć pewną prawną definicję osoby. Także dokonywane są w sferze, powiedzmy, biologicznej, w sferze prawnej, w sferze cyfrowej, pewne manipulacje w zakresie granic tego, czym i kim człowiek jest.
No dobrze, ale ja jestem w stanie, jakby to powiedzieć, odpowiedzieć. No bo przecież i w starożytności czczono, wręcz ubóstwiano zwierzęta, które miały być pewnymi nośnikami boskich mocy czy boskich natur. Dalej, no to przecież nieśmiertelność była marzeniem każdego wielkiego króla czy cesarza. Od faraonów przez cesarzy rzymskich, aż po nawet bliżej nam współczesnych przywódców wielkich mocarstw, państw, czy właśnie totalitaryzmów. Więc to też gdzieś pokazuje, że jednak człowiek, możemy powiedzieć, nie zmienia się, tylko zmieniają się zabawki, możliwości, zmieniają się dostępne, techniczne te kwestie.
No ale trudno człowieka jest od tych zabawek oddzielić, to znaczy zabawki człowieka są częścią jego, można powiedzieć, że pokaż mi swoje zabawki, ja powiem ci, kim jestem, mówiąc to troszeczkę temat trywializując, ale myślę, że łapiąc to, że człowiek nie funkcjonuje w warunkach pewnej izolacji, to znaczy środowisko go otaczające, czyli także zabawki, go współokreślają. Tak samo jak na przykład współokreśla nas środowisko naturalne, współokreśla nas także nasza kultura, czyli sposób, w jaki postrzegamy siebie i nasze otoczenie. I tutaj dokonywane są pewne przesunięcia. Zwróćmy uwagę, że jednak warunki funkcjonowania różnych ludzi z różnych epok historycznych, ale także różnych warstw społecznych współcześnie, jednak istotnie różnią się od siebie. Funkcjonowanie amerykańskiego miliardera jest zupełnie inne niż funkcjonowanie dziecka z kraju trzeciego świata, które w zasadzie codziennie musi w pewnym sensie aktywnie walczyć o byt i doświadczać wielkiego cierpienia. Także natura ludzka jest przyrodzona, tutaj zgoda, natomiast nie wiemy, czy ruch społeczno-technologiczny, określany jako transhumanizm, czyli aktywna próba przekraczania pewnych barier i biologicznych, i fizycznych człowieka, czy ze względu na obserwowany współcześnie duży postęp w zakresie właśnie nauk medycznych, w zakresie genetyki, w zakresie technik cyfrowych, czy nie dokona tutaj się jakiś przełom?
Współczesny człowiek, do niego wróćmy. Jedną nogą chodzi po ziemi, możemy powiedzieć, drugą nogą gdzieś fruwa w wirtualnym świecie. W wirtualnym świecie, tak jak pan doktor przed chwilą powiedział, jest w jakiś tam sposób kreowany, ale cały czas jednak stoi tu. I pewnego rodzaju utopijna wizja świata, która została w pewnym sensie stworzona, chyba nam się coraz bardziej wymyka spod kontroli. Widzimy chociażby to, co miało miejsce we Francji nie tak dawno, te ruchy etniczne, napięcia wewnętrzne, które gdzieś się rodzą. Z drugiej strony widzimy w samej Europie coraz większe rozwarstwienie mimo wszystko między tymi, którzy żyją w ubóstwie i tymi, którzy są bardzo bogaci. Z trzeciej strony, jeżeli tak można powiedzieć, mamy wojnę w centrum Europy, tak, w centrum cywilizowanego świata. Jeżeli nawet nie chcemy mówić o centrum Europy, to mamy wojnę w centrum cywilizowanego świata. Coś się zaczyna gdzieś przełamywać. Czy w tym rollercoasterze, którym jest świat, dochodzimy do pewnego punktu granicznego, czy jeszcze dużo nam brakuje?
Czy na pewno mamy do czynienia z kryzysem pewnej ideologii? Ja ją nazywam ideologią neoliberalną w wersji anglosaskiej, która właśnie dokonywała pewnych obietnic, że jeżeli będziemy podążali zgodnie z jej wskazaniami właśnie polegającymi na możliwości bogacenia się i konsumowania, to zbudujemy jakąś lepszą cywilizację, która będzie wolna od pewnych znanych z historii bolączek. No i tego właśnie rodzaju myślenie obecnie okazuje się być zupełnie utopijne. Podobnie w tego rodzaju właśnie podejściu mieliśmy do czynienia z polityką migracyjną, opartą na ideologii multikulti, czy na ideologii tygla kulturowego, czy też z angielskiego melting pot, w którym zakładano, że Jeżeli zestawimy ze sobą przedstawicieli różnych kultur i pozwolimy im razem funkcjonować na pewnej przestrzeni, pracować, bogacić się i konsumować, to oni zatracą pewne swoje właśnie uwarunkowania etniczne właściwe dla nich i będą nawzajem funkcjonować w jakimś takim rozpłyniętych tożsamościach etnicznych, razem się komunikować i stworzą jakąś taką nową jakość, nowy smak. No i tego rodzaju metafora, ona z jednej strony posiadała pewną obietnicę, ale z drugiej strony, jak to metafora, posiadała ograniczenia. To znaczy każdy, kto posługiwał się właśnie tyglem, garnkiem i wrzucał do niego różne rzeczy, zdaje sobie sprawę, że w owym garnku niektóre składniki łączą się dobrze, na przykład pomidory i bazylia, niektóre nie łączą się wcale, jak woda i oliwa, a niektóre łączą się słabo, na przykład jak śledzie i kapary. No i tak samo mieliśmy do czynienia właśnie z praktycznym funkcjonowaniem ideologii tygla kulturowego, kiedy okazywało się, że rozpędzone właśnie boomem gospodarczym XX wieku, wielkie gospodarki państw rozwiniętych absorbowały przedstawicieli różnych mniejszości etnicznych, głównie jako pracowników wykonujących proste, niskopłatne prace, którzy następnie sprowadzali swoje rodziny, zakładali rodziny na miejscu, posiadali potomstwo. I widzimy, że niektóre właśnie z tych grup sprowadzanych jako pracownicy zarobkowi całkiem nieźle się integrowały, a niektóre trochę gorzej. No i niestety tutaj znowu dziecko ideologii neoliberalnej, czyli polityczna poprawność zakazująca różnicować ludzi ze względu na ich pewne pozytywne czy negatywne cechy, ona bardzo utrudniała zdanie sobie sprawy z tego, że przedstawiciele niektórych grup etnicznych dobrze integrowali się w społeczeństwa, które ich przyjmowały, a niektórzy integrowali się słabiej. No i teraz, czy jest to wina właśnie tych osób, tak? Tych ich etniczności, które się integrowały słabiej? Moim zdaniem nie można ich za tą winą obdarzać. Moim zdaniem winą trzeba obdarzać właśnie samo założenie tego rodzaju polityki integracyjnej. Czyli właśnie, że jeżeli wpuścimy różne osoby i wsadzimy je do jednego garnka i tam będziemy je razem podgrzewać, to ich etniczności się roztopią i staną się taką właśnie jednolitą papką takich samych podobnych ludzi, których motywuje głównie to, że chcą się bogacić i konsumować. Moim zdaniem tego właśnie rodzaju model podniósł porażkę. I teraz ojciec prowadzący powiedział też o tym, że współczesny człowiek jest fizycznie tu, ale trochę jest też drugą nogą w tamtym świecie cyfrowym. I to jest sposób właśnie myślenia właściwy dla współczesnego pokolenia osób w wieku średnim, którzy doświadczyli swojego dzieciństwa jeszcze w świecie analogowym i powiedzmy swojej młodości, dorosłości jakoś wchodzą w świat cyfrowy. Natomiast dla współczesnego człowieka z pokolenia Z czy pokolenia Alfa, czyli osób urodzonych po 95 roku, świat wirtualny jest światem rzeczywistym, to znaczy nie ma dla nich jasnej granicy między jednym a drugim. Jest to dla nich pewien naturalny obszar funkcjonowania i trudno jest im sobie wyobrazić życie bez tego obszaru. Dla nich podział na cyber i real jest w pewnym sensie abstrakcyjny.
Czyli tak jak kiedyś przejawem braku kultury było na przykład przerwanie rozmowy z kimś na żywo, tak teraz, kiedy ja jestem online i kiedy z kimś na przykład piszę na czacie i ktoś mi mówi, przestań bawić się tym telefonem, usiądź tutaj z nami, to też jest jakiś przejaw braku kultury, bo ja przecież tutaj z kimś rozmawiam.
No jest to pewien brak zrozumienia dla różnych sposobów postrzegania świata i różnicowania w nim tego, co jest ważne, a tego, co jest drugorzędne. Jeżeli jest tak, że istotną częścią czyjejś tożsamości, powiedzmy tożsamości młodego człowieka, jest jego cyfrowe alter ego, to pozbawiając go możliwości kontaktu z jego alter ego, w pewnym sensie kradnie mu się duszę. To jest oczywiście metafora tego ukradzenia duszy. Tak jak na przykład według opowieści etnograficznych członkowie rdzennych plemion amerykańskich troszeczkę obawiali się bycia fotografowanymi, ponieważ ich utrwalenie wizerunku na fotografii skradnie im część ducha. Tak samo jeżeli młodego człowieka odetnie się przemocą od możliwości ekspresji w świecie cyfrowym, w pewnym sensie zabiera mu się część jego. Tak on się czuje w tym jakoś wybrakowany, jakoś niepełny i często reaguje agresywnie na tego rodzaju właśnie próbę zabrania.
No dobrze, no to tylko w takiej sytuacji stoimy teraz wobec pytania, co zrobić, bo wiemy, że sieć ma to do siebie, jak sama nawet nazwa wskazuje, jest czymś, co pęta, plącze, co jest jak bagno, które wciąga coraz mocniej. Więc co zrobić, To może pytanie bardziej do pedagoga czy wychowawcy. Co zrobić, żeby rzeczywiście to alter ego nie przejęło pełnej kontroli nad osobą? I to już nawet też sobie trzeba jasno powiedzieć. Tu nie chodzi o osoby tylko i wyłącznie młode, bo jest coraz więcej osób z tego pokolenia średniego, czy nawet z pokolenia starszego, które już też nie potrafią funkcjonować, albo już są tak mocno gdzieś wciągnięte przez ten świat wirtualny, że tam też większą część swojego czasu spędzają.
Od kilku lat nabierają popularności ruchy na rzecz tak zwanej higieny cyfrowej. Możemy ją też sobie nazwać cyfrową kindersztubą, czyli intencjonalnego i zorganizowanego promowania różnego rodzaju technik samoograniczania się w korzystaniu z technologii cyfrowych. Czyli na przykład możemy zaprogramować swoje urządzenie do tego, ażeby podczas nocy było wyłączone, nie przychodziły żadne powiadomienia. Możemy umówić się z członkami rodziny, że na przykład podczas wakacji albo raz w tygodniu w niedzielę wszyscy wyłączamy urządzenia cyfrowe i staramy się z nich nie korzystać. Istnieją także różnego rodzaju regulacje na poziomie państw, które wprowadzają określone zakazy. Na przykład we Francji istnieje ustawowy zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. 2 lata temu w Chinach wprowadzono bardzo daleko idące restrykcje, na przykład ograniczające możliwość grania w gry komputerowe dla osób niepełnoletnich więcej niż 3 godziny w tygodniu i działa to tylko w weekendy, czyli można grać tylko w weekend i tylko 3 godziny. Zresztą z moją córką się śmialiśmy, mam 12-letnią córkę, której pozwalam grać w gry komputerowe 0,5 godziny dziennie i się trochę śmialiśmy, że ma 0,5 godziny więcej czasu na granie w tygodniu niż Chińczycy. Także też takie autorytarne zapędy tata przedstawia. Także cyfrowa higiena, cyfrowa kindersztuba, samo ograniczanie się właśnie w ekspozycji na różne dobrodziejstwa cyfrowe to jest krok pierwszy, czyli walka o umiar, która to walka jest bardzo trudna, ponieważ atrakcyjność świata cyfrowego, jego imersywność, jego zdolność do wciągania i uzależnienia nas jest trudna do przekroczenia. Dalej, można także próbować lobbować za pewnymi działaniami regulacyjnymi, które na przykład wymuszałyby na dostawcach tego rodzaju usług na przykład unikanie niektórych technik uzależniających. W Holandii dyskutowano wprowadzenie ustawowego zakazu tak zwanych lootboxów. Ja zaraz próbuję prosto wytłumaczyć, co to jest. W grach komputerowych, w których gracze grają przeciwko innym graczom, można zdobyć różnego rodzaju nagrody za pokonanie przeciwnika. Istnieje rodzaj nagrody, która ma charakter losowy, czyli gracz może na przykład dokonać płatności faktycznymi pieniędzmi, na przykład z karty swojego taty, w zamian za skrzynkę z losowym skarbem za wygranie jakiejś konkurencji. I tego rodzaju właśnie element gry uznawany jest za czysty hazard, za pewną losową nagrodę o małej wartości, która przypomina trochę sposób działania jednorękiego bandyty. I właśnie Holendrzy dyskutowali wprowadzenie ustawowego zakazu tego rodzaju właśnie elementów gry jako czynników uzależniających. Także można się właśnie zastanowić nad lobbowaniem za pewnymi rozwiązaniami prawnymi, instytucjonalnymi, które właśnie utrudniałyby przywiązywanie użytkownika po to, żeby spędzał więcej czasu przed ekranikiem.
Świat wirtualny to jest świat, który też daje nam wiele możliwości pozytywnych. Spotkania, rozwoju, zdobywania wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Co do tego nie ma też żadnych wątpliwości. To ten przykład jak z nożem czy z dynamitem, który może dać dobro, ale też może dać zło. Natomiast świat wirtualny to jest też świat, w którym bardzo trudno oddzielić to, co jest prawdziwe od tego, co jest nieprawdziwe. Dziś mamy do czynienia z fake newsami powszechnie znanymi, ale pojawiają się też chociażby deepfake'i. Pojawiają się te kwestie, w których już nawet obraz rzeczywisty jest kreowany w taki sposób, znaczy obraz, który nam się wydaje, że jest rzeczywisty, a jest stworzony przez komputer, przez sztuczną inteligencję, do tego stopnia, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie prawie rozpoznać głosu osoby, która do nas mówi. Nawet jej wygląd, obraz jest w zasadzie bez możliwości rozpoznania, czy to jest osoba prawdziwa, czy to jest osoba stworzona przez tą sztuczną inteligencję, rodzi się bardzo wiele pytań, szczególnie i niepokojów, szczególnie wśród tych, o których też pan doktor powiedział, czyli tych ludzi, którzy mają jeszcze w swojej świadomości świat bez internetu, bez telefonu.
Jest to poważny problem, ponieważ współczesny etap rozwoju tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli takich programów komputerowych, które na podstawie podanej im instrukcji, często w języku naturalnym, są w stanie tworzyć treści wizualne, dźwiękowe lub filmy na poziomie, który jest trudno odróżnialny od treści tworzonych przez profesjonalnych twórców, ono oczywiście wzbudza słuszny niepokój, ponieważ nie tylko mamy tu do czynienia z trudnością oddzielenia prawdy od fałszu, ale także mamy do czynienia z pewnym podważeniem statusu autentyczności na przykład dowodu w sądzie. Bo na przykład nawet jeżeli mamy do czynienia z autentycznym jakimś zapisem, który na przykład jest dowodem o przestępstwo, to zawsze istnieje pewna doza wątpliwości, czy nie jest to deepfake, nawet jeżeli to jest prawdziwa kreacja. Podam ciekawy przykład. Od kilku lat pojawiała się obawa wśród różnych analityków bezpieczeństwa, że deepfake'i mogą zostać użyte do próby sprowokowania jakichś zamieszek czy przewrotu politycznego. Że tylko kwestią czasu jest, kiedy pojawi się fałszywe nagranie głowy państwa, na przykład wzywające do zbrojnego wystąpienia obywateli w jakiejś sprawie. Do tej pory tego rodzaju próba się jeszcze nie powiodła, co jest nieco zaskakujące, natomiast mieliśmy do czynienia właśnie z przypadkiem przeciwnym. W pewnym afrykańskim kraju o wdzięcznej nazwie Gabon pojawiło się orędzie prezydenta, który był poważnie chory, który na tym nagraniu zachowywał się i wypowiadał w sposób inny niż znany dotychczas. I różni komentatorzy powiedzieli, że to jest deepfake, ponieważ prawdziwy prezydent w ten sposób nie przemawia, nie zachowuje się. Natomiast to było autentyczne nagranie, a ów prezydent przeszedł właśnie udar, co wpłynęło na sposób jego mówienia, na gestykulację, zachował się nienaturalnie. I to właśnie przykład odwrotny, czyli sam fakt, że istnieją kreacje tak daleko posunięte, że niemalże nieodróżnialne od prawdy, powoduje to, że sama prawda się dezawuuje jako wartość. To jest właśnie poważny problem.
Co nam może zgotować jeszcze sztuczna inteligencja?
Jest bardzo trudno to sobie wyobrazić, ponieważ sztuczna inteligencja ma tą właściwość, że jest sztuczna. To znaczy działa na zasadach nieco innych niż człowiek i może z punktu widzenia człowieka generować rzeczy niewyobrażalne. Tutaj muszę troszeczkę rozbudować argument, żeby dobrze wyjaśnić, co mam na myśli. Jeszcze 20 lat temu sztuczna inteligencja potrafiła wykonywać pewne zadania bardzo wąsko ograniczone do pewnego specyficznego rodzaju rezultatu i był on uważany za zadowalający, za odpowiadający jakiemuś, powiedzmy, niskiemu poziomowi IQ, gdyby człowiek to miał wykonywać. 7 lat temu wykonywała działania o nieco szerszym spektrum rodzajów obszarów, takich na przykład jak znajdź najkrótszą drogę z punktu A do punktu B, albo wyszukaj jakieś połączenie lotnicze, albo porównaj ceny towarów z jakiegoś obszaru i uważano, że to jest zadanie typowe, powiedzmy, dla pracownika o średnim poziomie inteligencji. Pół roku temu, kiedy pojawiła się nowa fala generatywnej sztucznej inteligencji, chodzi mi tutaj o wielkie modele językowe, takie jak ChatGPT, albo generatory grafiki, takie jak Midjourney czy DALI, tego rodzaju sztuczna inteligencja zaczęła wykonywać zadania na poziomie właściwym dla zawodowców o wysokim stopniu inteligencji i dużym doświadczeniu. Grafiki nieodróżniane od profesjonalnych ilustratorów albo tekst pisany na poziomie przy zawodowych dziennikarzy czy naukowców. No i teraz pojawia się następujący problem. Czy jeżeli ta sztuczna inteligencja, tak bardzo szybko się rozwijająca, osiągnie jeszcze wyższy etap zaawansowania poznawczego, czy my to w ogóle będziemy w stanie poznać i zauważyć? Tutaj można przytoczyć klasyczne dzieło science fiction piknik na skraju drogi braci Strugackich, gdzie kosmici przylatują na Ziemię, są na niej przez pewien okres czasu i odlatują, w ogóle nie nawiązując kontaktu z ludźmi. No i ludzie są zaskoczeni, co tak naprawdę się stało. Zostało po nich pewne pozostałości technologii, która wywołuje pewne anomalie fizyczne. I metafora pikniku na skraju drogi pokazuje, że kosmici lecieli sobie dokądś, zrobili sobie przystanek na Ziemi, polecieli dalej i w ogóle człowieka nie zauważyli, ponieważ nie był on dla nich w żaden sposób interesujący, tak? Nie był na odpowiednim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, żeby nawiązać z nim jakikolwiek intencjonalny kontakt. Jeżeli tempo sztucznej inteligencji, które przeraża ekspertów się nią zajmujących, to znaczy nie spodziewali się oni, że tak szybko sztuczna inteligencja osiągnie tak wysoki poziom zaawansowania, jak współczesne generacje generatywnej sztucznej inteligencji. Jeżeli on będzie nadal postępował, możemy w pewnym sensie nie zauważyć, że osiągnęła ona jeszcze wyższy poziom inteligencji, no trudno wyobrażalny dla człowieka. Tutaj muszę się posłużyć jeszcze jednym pojęciem. Do niedawna w rozmowach o sztucznej inteligencji posługiwano się pewnym rozróżnieniem na tak zwaną wąską sztuczną inteligencję oraz ogólną sztuczną inteligencję. Ta wąska potrafiła robić jeden rodzaj zadania, na przykład właśnie znaleźć najkrótszą drogę z punktu A do punktu B, albo na przykład odróżnić wszystkie obrazki nie przedstawiające kota. Jej przeciwstawiano ogólną sztuczną inteligencję, która będzie potrafiła robić różne niepodobne do siebie rodzaje zadań. I ta obecnie dostępna komercyjnie fala generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT albo inne podobne produkty, takie na przykład jak Bard Google, one są w stanie robić różne niepodobne do siebie rodzaje zadań. Czyli na przykład napisać poezję w stylu Szekspira, wykonać skomplikowane operacje matematyczne, kodować i programować, stworzyć ilustracje, wyjaśnić skomplikowany problem tak, żeby zrozumiał go pięciolatek. To są różne, często niepodobne do siebie rodzaje zadań. I pytanie, czy to już jest ogólna sztuczna inteligencja? I odpowiadam, nie, chyba jeszcze nie, ale nie jest to również wąska sztuczna inteligencja. Czyli ten nasz do niedawna funkcjonujący podział na wyspecjalizowaną i ogólną, no już teraz musimy poddać pewnej rewizji, to znaczy współcześnie dostępne systemy generatywnej sztucznej inteligencji posiadają pewne cechy ogólnej sztucznej inteligencji, podobne jak ta, którą posługuje się człowiek. Wydaje się, że kwestią czasu jest, kiedy dostrzeżemy technologię, która będzie posiadała pewne cechy superinteligencji, czyli takiej, która przekracza możliwości człowieka.
Ale zawsze jeszcze pozostaje pytanie, albo zawsze pozostaje granica, tak? Miejmy nadzieję nie do przekroczenia, żeby faktycznie, tak mnie się wydaje, żeby faktycznie sztuczna inteligencja stanowiła zagrożenie dla człowieka w sposób fizyczny, bezpośredni czy pośredni, no to jednak jeszcze brakuje jej jednej podstawowej cechy. Tak mnie się wydaje. Jeżeli tak nie jest, to proszę gdzieś skorygować, a mianowicie woli.
Maszyna nie musi mieć woli, żeby uszkodzić człowieka. Maszyna będzie wykonywała zadania takie, jakie jej zaprojektowano, zaprogramowano, i człowiek może paść tak zwaną ofiarą poboczną, to znaczy niezamierzoną, tak, ofiarą wykonywania innego rodzaju działania. To jest scenariusz, który przez filozofa Nicka Bostroma został określony jako scenariusz maksymalizacji produkcji spinaczy. W hipotetycznym scenariuszu powstaje superinteligencja, która ma kontakt nad zasobami produkcyjnymi ludzkości. No i człowiek wykonuje zadanie, zbuduje jak najwięcej spinaczy. I ta sztuczna inteligencja może, próbując właśnie wykonać to zadanie, na przykład zgładzić ludzkość, ponieważ potrzebuje zasobów, które przez ludzkość są marnowane na to, żeby zwiększyć liczbę spinaczy. To jest oczywiście pewna metafora, no bo nikt sztucznej inteligencji nie kazałby tworzyć spinaczy, ale na przykład, jeżeli sztucznej inteligencji wyda się polecenie, zoptymalizuj swoje funkcjonowanie w taki sposób, ażeby przetrwać, no to w hipotetycznym scenariuszu może ona użyć technologii na przykład manipulacji atmosferą Ziemi do tego, ażeby wypompować z niej tlen, po to, ażeby ograniczyć korozję metalu, który to metal jest potrzebny, żeby sztuczna inteligencja, żeby jej hardware nie zardzewiał. Także nie musi ona mieć intencji i woli szkodzenia, natomiast wykonując pewne inne zadania, może wywołać skutki bardzo szkodliwe dla człowieka. Intencjonalność nie jest tu niezbędna.
Czyli jednak wracamy do tego, o czym żeśmy rozmawiali, a mianowicie do pokoleń mocnych i silnych. Trzeba jednak zrobić wszystko, żeby wróciły pokolenia silne.
Problem jest bardziej skomplikowany, bo oczywiście ten mem, on bardzo oddziałuje na wyobraźnię i myślę, że chwyta pewną prawdę historyczną. Natomiast mam wrażenie, że nie może być tak, żebyśmy musieli przymuszać na przykład jakąś populację człowieka do tego, żeby stała się silna. Czyli używając takiej metafory historycznej, nie będziemy budowali Sparty, tak? Że nie będziemy zrzucać słabych i chromych ze skały po to, żeby nie obciążali swoim niedołęstwem wspólnoty i nie będziemy na siłę trenować właśnie naszej fizis po to, żeby wszyscy byli silni, piękni, ładni i wojowniczy. To jest chyba jednak jakieś rażące uproszczenie.
No tak, no ale problemu. Już dziś widzimy sytuację, w której gdyby, no prosta rzecz, gdyby zabrakło prądu, to 1/3, jak nie 2/3 społeczeństwa za bardzo nie wiedziałaby, co z sobą zrobić.
No to obserwowaliśmy podczas pandemii. Ja wtedy razem z przyjaciółmi żartowałem, że współcześnie, współcześnie dzieciaki nawet do zabawy wchowanego potrzebują aplikacji na telefon. I jeżeli na przykład niektórym odłączyliby Google, to umarliby z głodu, nie potrafiąc właśnie zorientować się, w jaki sposób można pozyskać żywność. Zdecydowanie jest to problem, dlatego właśnie w ramach ruchów na rzecz cyfrowej higieny promuje się także zachowanie umiejętności i zdolności do funkcjonowania w odcięciu od świata cyfrowego. Czyli na przykład organizuje się dla dzieci i młodzieży obozy cyfrowego detoksu oraz są także wersje dla dorosłych, w których celowo wysyła się dzieciaki bez właśnie urządzeń elektronicznych na coś, co przypomina obóz harcerski, gdzie na nowo uczą się one odkrywania i doświadczania różnych przyjemności życiowych, które są wolne od ingerencji cyfrowej. I na przykład w 2012 czy 2013 roku przeprowadzono w Kalifornii taki fajny eksperyment, w którym młodych ludzi, właśnie zanurzeni w świecie cyfrowym, poddano badaniu, w ramach którego mieli na podstawie zdjęć pokazujących stany emocjonalne widoczne na twarzy różnych osób, miały rozpoznawać, czego osoba na danym zdjęciu doświadcza. Czy się boi, czy jest szczęśliwa, czy jest zaniepokojona i tak dalej. I badano, jak trafnie tego rodzaju właśnie młodzi ludzie byli w stanie definiować tego rodzaju właśnie ekspresje widoczne na zdjęciach i zapisywano wynik, że powiedzmy 40 czy 60% trafnie rozpoznanych emocji. Następnie wysyłano te dzieci właśnie na taki obóz detoksu cyfrowego, gdzie funkcjonowały w sposób podobny do tradycyjnego harcerstwa, po czym powtórzono badanie. Znowu musiały rozpoznawać, na innych zdjęciach wykonać podobne zadanie i okazało się, że wyniki istotnie wzrosły. Czyli sam powiedzmy 2-tygodniowy pobyt na tego rodzaju właśnie obozie detoksu cyfrowego, jak gdyby odwrócił pewne uniewrażliwienie na empatię, na rozpoznawanie cudzych stanów emocjonalnych. Czyli widzimy, że właśnie też szkodliwe, negatywne skutki nadużywania technologii cyfrowych, co najmniej w jakimś wycinkowym obszarze, mogą być odwracalne.
Czy można mówić o człowieku dzisiaj w oderwaniu od technologii?
Zdecydowanie tak, ponieważ 1/3 świata według oficjalnych danych agencji ONZ nie korzysta z technologii cyfrowych. Według danych sondażowych w Polsce nie korzysta z tego 20-25% populacji. Czyli widzimy tak, że to nie jest tak, że cała ludzkość jest uzależniona w sposób nieodwracalny od technologii cyfrowych. Natomiast nawet jeśli jakaś część ludzkości czy jakaś część Polaków z nich nie korzysta, to funkcjonują w świecie, w którym jednak technologie te oddziaływują na warunki i otoczenia i środowiska, w którym one funkcjonują. Czyli na przykład to, że ja sobie postanowiłem, że od dzisiaj nie korzystam z żadnych urządzeń cyfrowych, nie chroni mnie w żaden sposób przed tym, że na przykład idąc ulicą jestem filmowany przez tego rodzaju urządzenia, czy przez kamery nadzoru przemysłowego, czy na przykład idąc do sklepu i hotelu prosi się mnie właśnie o pokazanie kodu QR na telefonie, żeby dostać jakąś usługę.
Współczesny człowiek wobec wyzwań cywilizacyjnych to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem, którym w studio jest pan dr Maciej Gurtowski, socjolog, przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego. Serdecznie zapraszamy teraz państwa do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 w telefonie w naszej rodzinie 530 536 600 100 i 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Współczesny człowiek wobec wyzwań cywilizacyjnych to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a naszym gościem w studio jest pan dr Maciej Gurtowski, socjolog, przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Można mówić?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak mi się skojarzyło.
Kto się do nas dodzwonił?
Mateusz z Nowego Sącza.
Witamy.
Mam takie pytanie, bo pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego. Może to tak śmiesznie zabrzmi, ale rozmawiałem tak, jakbym rozmawiał z kobietą. Jakiś numer mi się wyświetlił, spam pod spodem. Kilka tych numerów było, a w końcu jakoś odebrałem tam. I co? I rozmawiam i tak jakbym rozmawiał na żywo. Tak sobie pomyślałem, że na żywo rozmawiam. a ciągle jeden i ten sam temat, tak jakby to było, ja już później wyczułem i nie mogłem się rozłączyć nawet z tą kobietą, bo kobietą, no kobieta to mówiła, ale po prostu tam chodziło o jakieś, że prądu zabraknie.
Panie Mateuszu, ja myślę, że my chyba wiemy, o co chodzi. Myślę, że pan doktor za chwileczkę odpowie. Proszę przełączyć się na odbiór i myślę, że będziemy się starali
tylko
wyjaśnić.
Ja jeszcze jedno dodam.
Proszę bardzo.
Nie rozłączałem się, bo ja jestem gaduła, tylko powiedziałem the end. I jak powiedziałem the end po angielsku, to się rozłączyło.
O, widzi pan. Dobrze. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i prosimy pana doktora o słowo komentarza.
Tak więc prawdopodobnie do radiosłuchacza zatelefonował tak zwany komercyjny chatbot, czyli program komputerowy, udający właśnie, posługujący się dźwiękiem do złudzenia przypominającym mowę żywego człowieka, który namawia do zakupu pewnego towaru. I dopiero po chwili konwersacji faktycznie można dojść do tego, że mamy do czynienia nie z żywą osobą, ale właśnie z programem ze względu na to, że na niektóre pytania czy na niektóre sformułowania odpowiada w sposób, powiedzmy, nie do końca odpowiadający naszym oczekiwaniom. Dopiero potem po chwili się można zorientować. Takim popularnym właśnie chatbotem komercyjnym od kilku lat dzwoniącym do Polaków jest Klara Sobieraj, właśnie posługująca się głosem dojrzałej kobiety, próbująca sprzedać produkty fotowoltaiczne. Więc dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby tego rodzaju rozmowę ukrócić czy zakończyć, można po prostu wydać komendę. Można powiedzieć tak, jak właśnie radiosłuchacz powiedział the end, ale ja na przykład, kiedy tego rodzaju chatbot dzwoni, proszę o usunięcie moich danych z bazy firmy oraz o niedzwonienie więcej. Inny zazwyczaj otrzymuje komunikat zwrotny typu nie potrafię tego zrobić, ale przekażę to do działu RODO. Także w tego rodzaju prośba, ona powinna mieć skutek prawny właśnie. Natomiast problem jest dużo szerszy. Problem dużo szerszy jest taki, że ze względu właśnie na rozwój technologii cyfrowych, między innymi właśnie związanych z generatywną sztuczną inteligencją, będziemy coraz częściej napotykali na programy komputerowe udające fizycznych ludzi.
Mi się zaczyna przypominać film AI Sztuczna Inteligencja.
Tak, to jest zdecydowanie dobre skojarzenie i niestety to już nie jest film, tak? To jest nasza rzeczywistość. To znaczy już teraz na przykład odkrywane są w mediach społecznościowych przypadki fałszywych ludzi, których całe historie, biografie, wizerunki, zdjęcia i wypowiedzi są tworzone przez sztuczną inteligencję, które to treści do złudzenia przypominają żywego człowieka. Dopiero w którymś momencie któryś z fanów na przykład zauważył, że ślicznie wyglądająca Azjatka na Instagramie ma trochę zdeformowane palce na kilku zdjęciach. Algorytmy sztucznej inteligencji, które tworzą zdjęcia, wizerunki ludzi, z jakiegoś powodu technologicznego niespecjalnie sobie dobrze radzą z palcami, z odwzorowaniem ich w sposób na przykład anatomiczny. I po tym jednym szczególe zdemaskowano profil, który posiadał ileś tysięcy oglądających go fanów, jako właśnie sztuczną kreację udającą żywą osobę. I niestety z tego rodzaju przypadkami będziemy mieli do czynienia coraz więcej, to znaczy firmy będą próbowały, ale także zwykli oszuści będą próbowali właśnie używać tego rodzaju kreacji do tego, żeby wprowadzić nas w błąd na rzecz naszą szkodę. W szczególności ostrzegałbym przed próbami tak zwanego catfishing, czyli nawiązywania z nami kontaktu przez osoby podające się za kogoś innego niż są i tworzenia sobie fałszywych tożsamości. Już teraz wiemy, że można za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji tworzyć obraz, tworzyć dźwięk, ale także imitować czyjś głos. To znaczy można dać próbkę głosu i mówić w sposób inny niż jest. Na przykład jestem w stanie mówić głosem na przykład małej dziewczynki, spróbować kogoś uwieść na przykład w internecie. Także tego rodzaju kreacje są coraz trudniej odróżnialne i po prostu namawiałbym do daleko idącej ostrożności i ograniczonego zaufania w zakresie tego, co widzimy, co słyszymy i czego doświadczamy w świecie cyfrowym.
Bardzo dziękuję panie doktorze i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maria.
Boże. Witam. Piotr, województwo podlaskie.
Witam panie Piotrze.
Ja chciałem poruszyć temat, jeżeli chodzi o świat cyfrowy, to o świat cyfrowych pieniędzy. Chodzi o to, że kraje Europy, także Polska, próbuje ograniczyć gotów. Widać to przynajmniej w bankomatach. Dziesiątek, dwudziestek nie można wypłacić, tylko pięćdziesiątki, setki. Panie w sklepach nie mają wydać zazwyczaj. Mówią, czy może pan zapłacić kartą? A te dane oczywiście trafiają do banków. Potem chętnie także firmy pewnie takie jak Google, Mastercard oczywiście na tym zarabia, Visa. Mają te dane i coraz więcej wiedzą o nas. A gotówka to wolność. I bo po prostu, już nie mówiąc o sytuacjach kryzysowych, jak w Ukrainie było, gdzie na przykład wyłączony jest cały system teleinformatyczny, banki, nic nie działa. I co bez gotówki ci ludzie by zrobili? Za co kupić jedzenie? Już nie mówiąc nawet zwykłe wyłączenie prądu kilkugodzinne, w sklepie nic nie kupisz przecież, no bo pani nie ma wydać, paragonu nie można wystawić, bo wiadomo, państwo by za dużo straciło, jakby tam ktoś bułeczkę kupił w czasie i nie zapłacił tego podatku. Może tutaj też to prawo to trzeba zmienić. I chciałem powiedzieć, no, że właśnie ten cyfrowy pieniądz, to trzeba na niego uważać, bo nie mówię, że to jest złe, bo to idzie do przodu, ale nie dać ograniczyć też gotówki, starać się jej używać, gdzie możemy. Jednak ona jest cały czas usuwana. No i przykład Kanady, przecież zdaje się, to nie jest jakiś bandustan czy trzeci kraj. Co się stało, co zrobił tam prezydent Trudeau, gdy był strajk ciężarówek, kierowców, konta poblokowane. Nie jest, jesteś przeciw państwu, nie, zachowujesz się niegrzecznie, może nie będziesz chciał kiedyś szczepionki przyjąć. No to konto wyzerujemy, zablokujemy. Złapiemy cię za gardło. Dziękuję bardzo. Być Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Pozdrawiamy. Panie doktorze, słowo komentarza.
Znaczy ja podzielam obawy radiosłuchacza. Faktycznie istnieje pewien szeroki trend cywilizacyjny w światach rozwiniętych, mówię o cywilizacji zachodniej, ale także w wielu państwach azjatyckich, istnieje trend ograniczania właśnie roli płatności gotówkowych w rozliczeniach indywidualnych i grupowych, instytucjonalnych, ponieważ argumentuje się, że tego rodzaju właśnie płatności, one tworzą przestrzeń do szarej strefy prania brudnych pieniędzy, znajdują się poza kontrolą państwa, utrudniają ściągalność podatków. Natomiast pieniądz cyfrowy jest łatwiejszy do śledzenia, łatwiejszy do kontroli i próbuje się nawet ostatnio przyjąć inicjatywy na rzecz tworzenia i upowszechnienia się tak zwanej cyfrowej waluty banku centralnego, CBDC, która ma polegać na tym, że będzie ona programowalna i kontrolowalna w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez jakąś instytucję centralną, na przykład przez bank. Czyli będziemy na przykład posługiwali się pieniądzem, którego transfer może być w każdej chwili przekierowywalny, odwracalny, blokowany albo właśnie wspierany czy definiowany przez jakiś podmiot zewnętrzny w czasie zbliżonym do rzeczywistego, czyli na bieżąco. Teraz przy płatnościach tradycyjnych elektronicznych jeszcze tak daleko idącego poziomu kontroli nie ma. Również jestem za tym, o tym wspomniałem już w poprzedniej naszej audycji w telewizji, żeby starać się utrzymywać, nawet jeżeli to byłoby kosztowne dla państwa czy przedsiębiorstwa, tradycyjne, analogowe metody załatwiania różnych spraw. Czyli na przykład, jeżeli właśnie wysiądzie nam prąd, czyli wysiądzie nam internet, to żeby można było w sposób tradycyjny przy pomocy papiera i ołówka,
żeby załatwiać się potrzeby. Maszyna do pisania była.
No, dokładnie tak. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia z falą ataków hakerskich typu ransomware, których właśnie atakujący szyfrowali zdalnie komputery swoich ofiar, domagając się uiszczenia pewnego okupu, żeby te komputery właśnie przywrócić ich działanie, tych komputerów. I ofiarami takich ataków padły między innymi właśnie brytyjskie szpitale, które musiały w pewnym sensie natychmiast nauczyć się funkcjonować w warunkach braku wsparcia urządzeń technicznych przy pomocy papieru i ołówka. Ponieważ jeżeli by tego nie zrobiono, liczono się z tym, że jakaś liczba pacjentów na przykład umrze. Jeżeli zaraz natychmiast nie powrócimy do sposobu funkcjonowania sprzed ery komputerów, czyli powiedzmy sprzed 40 lat. Tego rodzaju procedury wdrożono, to było trudne i bolesne, ale udało się ileś żyć uratować i w jakiejś części, oczywiście nie całkiem, ten bank w takim awaryjnym trybie dalej prowadzić. Szpital, chodziło o szpital oczywiście. Także jestem za tym, ażeby i na poziomie rodzin, i na poziomie firm, i na poziomie instytucji cały czas zachowywać i okresowo ćwiczyć sposoby funkcjonowania właśnie w warunkach braku wsparcia cyfrowego.
To już teraz nie alarmy przeciwpożarowe, tylko alarmy przeciwprądowe trzeba zacząć wprowadzać.
Dokładnie tak. Nie możemy się tylko i wyłącznie zdawać na świat cyfrowy. W ogóle myślę, że pewnym takim rozsądnym życiowym zwyczajem, tak jak na przykład do niedawna jeszcze obywatele w Polsce doświadczali na przykład kilkugodzinnych przerw w dostawie prądu i posiadali przygotowane baterie czy świeczki i latarki. Tak samo myślę, że pewną taką rozsądną praktyką jest posiadanie jakiejś ilości gotówki wypłaconej, zmagazynowanej w mieszkaniu. Nie mówię o całej, ale przynajmniej jakiejś części umożliwiającej przeżycie przez jakiś okres czasu i innych właśnie tego rodzaju zabezpieczeń, które na wypadek jakiejś awarii, która jest nieuchronna. Tak jak na przykład doświadczyliśmy zarazy koronawirusowej, tak samo jestem przekonany, że doświadczymy jakiejś zarazy cyfrowej, która odłączy jakiejś części użytkowników funkcjonowanie sieci w normalny sposób. Musimy być na to przygotowani.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia, witam serdecznie ojca.
Witamy pana
Wrocławia, szanownego gościa i wszystkich słuchaczy. Tutaj dodam jeszcze do tej ciekawej poprzedniej wypowiedzi, że będąc na poczcie, co jakiś czas, prawda, kupuję ten na przykład miesięcznik Szlachetne Życie, znany zresztą słuchaczom Radia Maryja, albo miesięcznik Wpis, czy inne czasopisma. I często się zdarza, że proszę sobie wyobrazić, ta pani na poczcie, żeby to skasować, prawda, tam przykłada tam do tego jakiegoś czytnika to czasopismo. I często jest tak, że to trwa jakieś 10-15 minut, bo coś tam nie wchodzi, coś się nie udaje. No i teraz tak, to ma nam rzekomo, prawda, ta cyfryzacja przyspieszać i ułatwiać. No to jak to jest? Jak kilka wieków temu ktoś miał tylko ołówek i kartkę, to 100 razy szybciej to załatwił niż prawda, to kupienie zwykłego jednego czasopisma. Ale nie tylko to, bo przecież byłem tu na poczcie. To jest taka znana poczta w samym rynku we Wrocławiu jakiś czas temu i niedawno zresztą. I znowu tylko część transakcji była w ogóle tam do załatwienia, natomiast jakaś większość spraw nie, bo coś tam, coś w tych komputerach, coś nie działało, znowu jakieś coś tam, fachowo nie wiem o co tam chodziło, to zresztą mniejsza z tym. No w każdym razie znowu, gdzie jest to przyspieszenie i to ułatwienie, tak? Natomiast teraz tak, druga sprawa. Na zachodzie, chociażby w Niemczech, prawda, no już trochę, oni to troszeczkę szybciej tam już przerabiali tą sprawę tych, prawda, tej komputeryzacji, cyfryzacji. No i jest taki ruch ludzi, którzy, chyba coraz więcej tych ludzi jest, może na szczęście, którzy nie chcą mieć w domu właśnie internetu, a jeśli potrzebują coś załatwić, to idą gdzieś, prawda, czy to w pracy, czy są odpowiednie punkty, tam załatwiają co potrzebują, natomiast nie chcą, żeby ktoś im, prawda, ograniczał, czy niszczył ich własne, to prawdziwe życie i nie chcą tego prawdziwego życia zamieniać na jakieś właśnie takie imitacje tego wirtualnego, prawda, niby tego życia, niby rzeczywistości takiej. Więc może u nas się taki ruch zacznie, oby. Mm-hmm. Tak, i na koniec powiem taką jedną rzecz. Wydaje mi się, że przede wszystkim dziękuję za tą audycję. Wydaje mi się, że powinno być ich jak najwięcej, a to z tego powodu, że jak w Polsce tutaj rozmawiam z ludźmi, chociażby tutaj w moim środowisku, gdzie mieszkam na przykład, no to niestety ludzie bardzo, bardzo mało wiedzą tych, no nie znają tych problemów, no chociażby dlatego, że to jest akurat takie środowisko, gdzie mało się słucha Radia Maryja, w którym przecież często doktor Osiński mówił, no chociażby taką sprawę, że przecież ta sztuczna inteligencja, no to działa, ale dopóki, prawda, jest prąd. Jeśli może być jakieś zagrożenie, wystarczy wyłączyć wtyczkę, prawda? No więc ludzie takich rzeczy, no nie wiedzą, chociażby takich zwykłych rzeczy, nie mówiąc już o innych. Także oby więcej takich audycji, dlatego że no, najlepszym dowodem, że ludzie mało wiedzą, jest to, że mówią, praktycznie 99% ludzi mówi tak, no teraz się już nie da, to już tak musi być, prawda, to już wszyscy tak, cyfryzacja. No to jest takie robienie ludziom wody w mózgu, tak jak się dawniej mówi o duraczenie ludzi. No można inaczej, no jak się chce, to można. Ja pamiętam dobrze Panie czasy Leszku. PRL-u. Już kończę, tylko chcę powiedzieć, że w czasach PRL-u mówiono zawsze, no ten komunizm to nie za naszego życia, jeszcze co najmniej 100 lat potrwa. No wystarczyło parę lat, skończył się komunizm. Także jak się chce, to można zmieniać rzeczywistość. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że pan doktor jeszcze za chwileczkę się do tych słów odniesie, ale ja pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, któż się do nas dodzwonił.
Szczęść Boże, mój Marek z Lubelskiego.
Witamy panie Marku.
Witam. Szczęść Boże jeszcze raz. Ja rozumiem te wszystkie zagrożenia, które akurat tam, które poruszamy razem na antenie, ale tak właśnie mam takie tak mi się wydaje, że czy my nie walczymy z wiatrakami, z czymś takim, że jakbyśmy nadal tak po prostu szli tym starym takim rozumowania, to tak jak moja babcia kiedyś pisalibyśmy rysikiem po tablicy, prawda? Tak jak przed chwilą właśnie ten słuchacz mówił, że prawdziwe życie, no prawdziwe życie, czyli takie, które było wcześniej, prawda? Ale niestety mam dziewczyny, które są w wieku, nie wiem, 16-17 lat, no to już dla takich nastolatek to już życie jest takie właśnie, takie jak jest w tej chwili, czyli takie internetowe, prawda? No wiadomo, że trzeba to jakoś na to uważać, ale czy po prostu, czy my nie próbujemy zatrzymać czegoś, co niestety już jest nieuniknione, prawda? Także takie jest moje pytanie i zadam tego konkluzję.
Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos i pozdrawiamy. Prosimy przełączyć się na odbiór. No właśnie, panie doktorze, czy z jednej strony jesteśmy w stanie wrócić do, w cudzysłowie, normalnego życia, czy to już tylko sentymentalizm i myślenie o tym, że kiedyś to było, jak było liczydło i właśnie ten rysik, czy już nie da się tej machiny zatrzymać i trzeba do tego pociągu wejść po prostu?
Czy pytanie jest kapitalne, zwłaszcza, że się łączy z poprzednim pytaniem, kiedy radiosłuchacz właśnie zwrócił uwagę, że różnego rodzaju technologie cyfrowe, one były prezentowane w ten sposób, że dzięki nim jeszcze szybciej, jeszcze wygodniej załatwimy różne sprawy. I to jest prawda, faktycznie jest tak. Sam jestem wielkim fanem tego, że mogę właśnie wygodnie z domu złożyć na przykład wniosek o paszport czy e-receptę. Ale w praktyce rozpowszechnienie się technologii cyfrowych sprawiło, że mamy mniej czasu niż mieliśmy do tej pory. Młode pokolenie, które potrafi właśnie tak sprawnie i szybko wszystko sobie załatwić przez telefon, jest przemęczone, przewrażliwione, cierpi na niedobór snu i w zasadzie cały czas jest w niedoczasie, ponieważ właśnie tego rodzaju urządzenia również kradną inne nasze zasoby uwagi. Fakt, dzięki temu mamy więcej czasu, ale na co ten zaoszczędzony czas poświęcamy? I to jest właśnie sedno problemu. No i teraz pytanie jest takie, czy różnego rodzaju właśnie stany zaawansowania technologicznego, czy one są odwracalne. Więc podałem dzisiaj przykład Chin, gdzie wprowadzono ogólnopaństwowy zakaz grania w gry komputerowe więcej niż 3 godziny dziennie dla niepełnoletnich i tylko w weekend. Podałem przykład Francji, gdzie istnieje zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Czy z tego powodu Francja czy Chiny się zawaliły? Nie zawaliły się, tak? Raczej ich potencjał gospodarczy czy innowacyjność w żaden sposób tego nie ucierpiała, przynajmniej nic na to nie wskazuje. W przypadku Chin wczesne sygnały właśnie o skutkach tego zakazu, one pokazywały, że młodzież spróbuje jakieś erzace stosować, czyli na przykład młodzi ludzie, skoro już nie mogą grać więcej niż te 3 godziny tylko w weekend, to na przykład zamiast grania oglądają streamingi z tego, jak inni grają, żeby chociaż taką namiastkę sobie zapewnić właśnie tego przyzwyczajenia, tego rodzaju rozrywki. Także rzecz jest przynajmniej częściowo odwracalna i wydaje się, że jakieś poważne ograniczenie swojego uzależnienia czy naszych bliskich od tego rodzaju urządzeń, chociażby o połowę, może z jednej strony właśnie nas w jakiś sposób uwrażliwić z powrotem na różnego rodzaju czynniki środowiska naturalnego, ale z drugiej jednocześnie w żaden sposób nie zuboży naszego życia. Także ja nie apeluję o to, ażeby spalić komputery i zniszczyć wielkie firmy technologiczne. Ja apeluję o umiar i o samoograniczenie, dobrowolne samoograniczenie, o swoistą cyfrową ascezę, która ma za zadanie uchronić nas przed nadużyciami. To tak samo jak z jedzeniem. Jedzenie z jednej strony umożliwia nam w ogóle przeżycie, z drugiej strony jedzenie może być dostarczycielem wielu doznań estetyczno-smakowo-zapachowych, ale wiemy, że nieodpowiednie żywienie, czy nieodpowiednie dawkowanie, czy jedzenie po prostu rzeczy, które długofalowo mogą być toksyczne, no może nas po prostu zniszczyć i zabić. Także to, o co apeluję, to nie głód cyfrowy, ja apeluję o cyfrową dietę.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Janek z Torunia.
Witamy, panie Janku.
Tutaj słuchając właściwie przypadkowo tej audycji, pomyślałem sobie, że w gąszczu takich, a nie innych opinii chciałbym przedstawić swoją, gdyż tak się składa, że jestem studentem informatyki i no, czuję się troszeczkę zobowiązany jednak uczestniczyć w tej dyskusji.
Bardzo się cieszę.
Bronić jednak chociaż trochę tego stanowiska sztucznej inteligencji. Może na początku stosunkuję się jakoś do wypowiedzi pana doktora z początku audycji, czym jest sztuczna inteligencja. No tutaj powiem tak, na razie no to zależy od tego, jak sobie przyjmiemy tą definicję, natomiast na stan obecny ja bym bardziej powiedział, że te wszystkie programy, o których tutaj była mowa, to znaczy te deepfake'i, czaty GPT, czyli coś, co pisze nam automatycznie odpowiedź, czy chatboty, z którymi się spotykamy, raczej można nazwać bardziej programami komputerowymi, tak? To, że one potrafią w jakiś sposób imitować jakieś zachowania czy inteligencję, w zasadzie nie jest niczym szczególnym. Ich zasada działania jest taka, że dostają bardzo duży zbiór danych i po prostu się, no, kolokwialnie rzecz ujmując, bo to jest bardzo skomplikowane, uczą i wypływają wynik. Natomiast na razie są takim samym narzędziem jak każdy inny program komputerowy. Dostają polecenie i wykonują je mniej lub bardziej losowo. Także no, na moje na razie jeszcze nie ma się czym tak ekscytować. Tak, tutaj był jeszcze podany przykład zakładania przez sztuczne inteligencje fejkowych kont albo próby oszustwa. No, zgadzam się, może to jest imponujące, natomiast wcale no, sztucznej inteligencji do tego nie potrzeba używać. Tak, przecież każdy może sobie wejść na portal społecznościowy, założyć nieprawidłowe konto z jakimiś tam wymyślonymi danymi i naciągnąć drugą osobę na pieniądze. Także do tego wcale nie potrzeba używać tego narzędzia. Jeszcze tutaj się chciałem wypowiedzieć o argumencie, który jest często poruszany w takich dyskusjach, czyli o uzależnieniu cywilizacji od prądu. No oczywiście jest to prawda, że jesteśmy uzależnieni od tego surowca. No, natomiast argument, że mamy zrezygnować albo ograniczyć tą czy inną technologię, bo co się stanie, jak zabraknie prądu, no jest według mnie trochę absurdalny, no bo to samo można powiedzieć o paliwie, tak? Czy mamy przestać używania samochodów tylko dlatego, że paliwo może się kiedyś skończyć? No niektórzy mogą powiedzieć, że tak, no wsiądę na rower. No dobrze, no ale co w tej sytuacji mają powiedzieć firmy przewozowe, tak? No już raczej kierowcy ciężarówki nie przestawią się na rower, jeżeli nie ma paliwa, nie ma ciężarówek, nie ma pociągów i część transportu ginie, więc jakby argument, że jesteśmy zbyt uzależnieni od pewnego surowca, no według mnie jest nietrafione, tak, żeby jako cywilizacja iść naprzód, musimy się w jakimś stopniu od tego czy innego uzależnić. No, natomiast no, No wiadomo, wszystko trzeba robić z rozwagą. Tak, każda technologia cyfrowa jest narzędziem, które ma nam służyć. Trzeba z niej po prostu umieć korzystać i też się ograniczać w tym wszystkim.
Dziękuję. Panie Janie, jeżeli mogę zadać pytanie, proszę się jeszcze nie rozłączać.
Dobrze.
Chodzi mi właśnie z perspektywy młodego pokolenia, też mogę tak powiedzieć, ale jednak trochę młodszego. To życie w nieustannej jednak łączności z technologią, to życie w nieustannej jakiejś takiej wręcz symbiozie z technologią, ono, no, pan doktor tutaj mówił o pewnej ascezie, ale czy to jest możliwe? Widzimy, jest pan chociażby studentem informatyki, więc tutaj jeszcze bardziej gdzieś tam to wejście w te technologie jest mocniejsze. Czy ta asceza jest u ludzi w pana wieku, czy nawet młodszych, możliwa dzisiaj?
Odpowiem tak. Na pewno jest możliwa, ale jest bardzo trudna. Ja też, mimo że używam i pracuję z komputerem, z technologiami cyfrowymi, to widząc niektóre gadżety czy wynalazki moich kolegów, takie jak na przykład, nie wiem, płatność zamiast kartą, zegarkiem cyfrowym, zegarki cyfrowe, jakieś tam inteligentne opaski, które mierzą tętno, dla mnie to już jest za dużo. No bo część z tych danych jest zupełnie nam niepotrzebna do funkcjonowania, stanowi barwny dodatek, który jest warty kilka tysięcy złotych. Natomiast jeżeli mówimy o właśnie samej, jak to ksiądz się wypowiedział, ascezie, no jest trudno, ale jest wykonalnie, tak? Wszystko zależy od dyscypliny, którą mamy. No tutaj nie da się ukryć, że te czy inne programy komputerowe albo media społecznościowe wykorzystują całkiem świadomie jakieś techniki manipulacyjne czy takie, które mają nas przyciągnąć na jak najdłużej. No, po prostu trzeba być odpowiedzialnym, tak? Wśród moich rówieśników widzę czasami braki w takiej dyscyplinie, no ale jednak trzeba się starać po prostu o to, żeby też nie zanurzyć się w tym świecie za bardzo. Może to brzmi, jakbym się usprawiedliwiał, tak? No bo no, jestem studentem w tej dziedzinie, no ale nawet ja widzę tą potrzebę umiarkowania.
A jak kontakty międzyludzkie? Te relacje, takie zwykłe, w cudzysłowie podwórkowe?
U mnie osobiście nic na tym nie ucierpiało. Tutaj też wiem, że jest taki argument, że młodzież spędzająca większą ilość czasu z mediami społecznościowymi, posługującą się wiadomościami SMS czy przez portale, traci tą zdolność komunikacji międzyludzkiej. Częściowo to jest prawda, bo widzę u niektórych moich znajomych takie efekty, które objawiają się, nie wiem, wstydliwością albo brakiem zasobu słownictwa. Natomiast no to też zależy właściwie od człowieka. No, komunikacja tak samo jak inne programy jest narzędziem. No wiadomo, że kiedyś ludzie komunikowali się w zasadzie tylko twarzą w twarz, natomiast dzisiaj możemy mieć kontakt niemal natychmiastowy przez telefon albo przez SMS-a. No, w wielu sprawach to ułatwia komunikację. Możemy przekazać jakieś ważne wiadomości, natomiast no tutaj też trzeba zachować umiar według mnie.
Mm-hmm.
To nie jest wcale tak, że używając tych narzędzi, przepraszam, że przerywam. To nie jest wcale
spokojnie.
Tak, że używając tych narzędzi automatycznie młodzież, każdy młody człowiek się od niego uzależnia, nie potrafi z niego korzystać. To jest sprawa bardzo personalna.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Janie. Wszystkiego dobrego życzymy. Bóg zapłać. I prosimy pana doktora o słowo komentarza.
Przede wszystkim bardzo cieszę się, że pojawił się głos polemiczny i że akurat ze strony przedstawiciela młodego pokolenia. Faktycznie może się tak wydawać, że my tutaj bardzo straszymy właśnie tą złowieszczą sztuczną inteligencją, która do tej pory żadnej krzywdy nie zrobiła. Niestety są przypadki, że używana jest ona do krzywdzenia człowieka. Po pierwsze, używana jest do formułowania komunikatów phishingowych, czyli do automatycznego tworzenia wiadomości mailowych, które mają za zadanie skłonić właśnie odbiorcę do tego, aby na przykład kliknął jakiś link, który zawirusuje ich komputer. Generatywna sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do tworzenia fałszywych komunikatów fake newsowych, które mają wysoki poziom językowy. Na przykład do tej pory fake newsy, na przykład propagandy rosyjskiej w Polsce często zdradzała składnia, taka dosyć nietypowa dla języka polskiego, po której można było sądzić, że posługujący się nią właśnie troll internetowy, no nie jest polskim native speakerem. Podobnie na przykład w kontach społecznościowych wykorzystywano kradzione zdjęcia, które można było zdemaskować w ten sposób, że wyszukiwarką grafiki znajdowało się oryginalne źródło zdjęcia. Natomiast dzisiaj dzięki właśnie programom do tworzenia fałszywych wizerunków osób można tworzyć jak gdyby oryginalne wizerunki, trudno odróżnialne od zdjęć żywych osób. Dalej, znamy jeden przypadek, w którym użyto generatora głosu nowej generacji do tego, ażeby zainscenizować próbę porwania dziecka, gdzie właśnie posłużono się takim właśnie próbką głosu i wygenerowano właśnie komunikat o porwaniu. Także już teraz są tego rodzaju właśnie nowe generacje generatywnej sztucznej inteligencji używane do szkodzenia. Pojawił się problem, czym jest sztuczna inteligencja, jak ją rozumiemy. Ja ją rozumiem zgodnie z klasyczną definicją Marvina Minskiego, takiego amerykańskiego badacza już nieżyjącego, który w tekście z końca lat 60. zdefiniował ją tak, że sztuczna inteligencja jest to rodzaj programu komputerowego, który jest w stanie wykonywać zadania, które w innym wypadku wymagałyby udziału inteligencji ludzkiej. To jest właśnie sztuczna inteligencja. Myślę, że ta definicja do dzisiaj się nie zdezaktualizowała. Dalej, mam wrażenie, że w naszej rozmowie nie było argumentu o tym, że mamy odciąć się od prądu czy od paliwa. Nie, ja wprost mówiłem o tym, że nie mamy niczego palić ani niszczyć, tylko mamy właśnie apelować o umiar.
Czy jeden ze słuchaczy o tym mówił, że...
Tak, ale my tego nie podchwyciliśmy. My tego nie podchwyciliśmy. Raczej mówimy właśnie o rozsądnym, takim racjonalnym korzystaniu i przede wszystkim o korzystaniu niebezalternatywnym. To, co chciałbym, żebyśmy z tej rozmowy zapamiętali, to jestem za tym, żeby nawet jeżeli to będzie kosztowne, utrzymywać niecyfrowe alternatywy zaspokajania swoich potrzeb. Nasz słuchacz powiedział także o tym, że bez dalszego właśnie polegania na rozwoju cyfrowych technologii cywilizacja nie pójdzie do przodu. Więc tu są dwa fajne problemy. Pierwszy jest taki, czy cywilizacja musi iść do przodu. Tak? I co to tak naprawdę znaczy, że idzie do przodu? Czy cywilizacje, które wymarły, czy również szły do przodu? Tak? I co to znaczy, że cywilizacja nie idzie do przodu? Przykładowo, czy XIV-wieczne Chiny feudalne, w których w zasadzie bardzo niewiele się działo w tamtym czasie, tak? Jeżeli chodzi o jakieś wojny czy zmiany społeczne, tam był dłuższy okres czasu, w którym się nie za wiele działo, czy to była cywilizacja, która szła do przodu? Ona raczej trwała w pewnym sensie. No i czy to źle, że ona trwała? Tak generalnie było nudno bardzo wtedy. Się nie za wiele działo. I dalej. Ja wspomniałem dzisiaj w naszej audycji telewizyjnej o takiej próbie spojrzenia na historię z lotu ptaka, gdzie obserwujemy wielkie zmiany w tym, jak ludzie żyją. I takie trzy wielkie zmiany w historii ludzkości to jest rewolucja neolityczna, czyli przejście z trybu zbieracko-kołowieckiego na tryb rolniczy, gdzie mieliśmy do czynienia ze skokowym wzrostem podaży żywności. Kiedy ludzie przed tą rewolucją w zasadzie codziennie musieli zbierać i polować, żeby się najeść, a kiedy nastąpiła rewolucja neolityczna, byli w stanie gromadzić zapasy żywności. Dalej, po rewolucji industrialnej, kiedy weszła produkcja przemysłowa, ludzie byli w stanie tanio produkować dobra konsumpcyjne, na przykład takie jak meble czy odzież. I nagle na przykład posiadanie butów przestało być jakimś dobrem pożądanym czy rzadkim. Stało się po prostu łatwo dostępne. No i teraz problem polega na tym, że o ile w przypadku dwóch poprzednich rewolucji mieliśmy do czynienia ze skokowym i mierzalnym na podstawie danych historycznych wzrostem produktywności, to w przypadku rewolucji cyfrowej, proszę sobie wyobrazić, to nie jest oczywiste, nie odnotowaliśmy jeszcze skokowego wzrostu produktywności. Produktywność od 20 lat w zasadzie nam spada. Tak,
ale zmieniliśmy całkowicie na przykład system pracy ludzkiej, bo mamy dziesiątki tysięcy, jak nie milionów ludzi, którzy zajmują się obsługą wirtualnej rzeczywistości.
To prawda, ale nie nastąpił dzięki temu wzrost produktywności. Co to jest produktywność? To jest pewna miara ekonomiczna ilustrująca nam to, jak wiele jednostek danego dobra czy usługi określonej wartości jest w stanie wytworzyć człowiek czy podmiot zbiorowy w jednostce czasu. i to nam istotnie nie wzrosło. Na zasadzie no, prawie w ogóle nam nie wzrosło. Od 20 lat wskaźnik produktywności globalnie stoi prawie w miejscu, co wynika między innymi z powtarzających się kryzysów finansowych, a po drugie z pewnych negatywnych warunków demograficznych w krajach rozwiniętych. I rewolucja cyfrowa jak na razie tutaj nie pomaga. Mm-hmm. Także z kolei zwolennicy, technoentuzjaści mówią, że to dopiero nastąpi, że jesteśmy jak gdyby na początku tej takiej fali wzrostowej, że dopiero jak teraz ta właśnie nowa generacja generatywnej sztucznej inteligencji nabierze tempa i zostanie właśnie zaadaptowana w większej liczbie firm i gospodarstw domowych, dopiero wtedy nam ta produktywność wzrośnie i wejdziemy właśnie na nową trajektorię rozwoju cywilizacyjnego.
No to zobaczymy, co wtedy będziemy produkować. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Słucha, Klemens mówi z tej strony.
Witamy.
Jestem na tym.
Tak, prosimy bardzo.
Proszę księdza, mam 80 niecałe lat, dwa mi jeszcze brakuje. Od samego początku, to jest od lat 70., a w ogóle to od samego, powiedzmy, technikum, miałem właściwie duży ten... styczność z elektroniką. Najpierw tą mechaniczną, potem elektroniczną i wreszcie ten nasz kochany internet. Nie będę zanudzał powiedzmy z rozmową, bo wiele rzeczy chciałem, trochę chciałem powiedzieć, co pan doktor tu mówi. Powiem tylko jedno, że zgadzam się z jedną sprawą. Internet jest tak bardzo dobry, bardzo dużo daje, bo mnie bardzo dużo dał. Pierwsze nasze centrale, jakie były, to były centrale elektroniczne, którymi zapłaciliśmy, co nikt nie wie, Francuzom dwoma projektami o dwa stopnie lepszą centralę myśmy zaprojektowali i tym myśmy spłacili. Francuzi się wściekali. W tym czasie ja byłem, no miałem parę lat, 24. Proszę sobie wyobrazić, że wiele rzeczy rozwiązywałem w głowie, bo to były podstawy. Potem musiałem przerwać to wszystko ze względu na sytuację życiową. Po dwóch miesiącach przyjechałem do zakładu pracy, gdzie byłem jednym z lepszych projektantów. Przyjechałem do zakładu pracy, powiedzieli mnie, że ja już jestem głupi, w cudzysłowie naturalnie. Tak szybko w ciągu dwóch miesięcy poszła technika naprzód. W tej chwili drugi taki etap był to takie zauroczenie tą elektroniką, internetem. Tak daleko zaszedłem, że w pewnym momencie pierwsze gry początkowe to były takie strzelanie do celu, do ludzi, do sylwetek. To się tak bawiło, zajęcie czasu. W pewnym momencie stwierdziłem, że jak nie mogę czegoś rozwiązać, to myśl przychodzi nic, tylko zastrzelić. Przeraziłem się, to opowiadam swoje życie całe. Mm-hmm. Przeraziłem się i chwała Bogu, że miałem ludzi, którzy no też uczyli się ode mnie, ale dwutorowo myśleli i ze strony internetu i ze strony, powiedzmy, fizjologicznej człowieka myśli. Nauczyli mnie, że jednak to jest złe. No sam potem stwierdziłem. W tej chwili jest tego rodzaju sytuacja, że już od pewnych paru miesięcy, no może pół roku, a może trochę więcej, bo to tak stopniowo wchodziło. Jak ta była sztuczna inteligencja, z początku dla człowieka to było, no to rewelacja, to te filmy, to wszystko, ale ja stwierdziłem, że od pewnego czasu zaczynają właśnie ta sztuczna inteligencja, występować w naszym polskim internecie. Na czym to zauważyłem? Zauważyłem, że nagle mówi się, ten speaker mówi o kobiecie i nagle za drugim zdaniu mówi, że to jest on. To mnie zaczęło też interesować, no i to stwierdziłem. I tak doszedłem już do tych lat i dzisiaj muszę powiedzieć, że musi być niesamowicie duża dyscyplina i umiejętność wychwytania fake newsów. Mm-hmm. Bardzo dużo przychodzi teraz, ja to zauważam u siebie, to stępie, jak nie wiem, ze strony angielskiej, ze strony niemieckiej. Bardzo dużo na internecie z różnych, powiedzmy, informacji takich zaczepnych, nazwijmy to, informacji fałszywych. I no chwała Bogu, muszę powiedzieć, że nauczycieli miałem dobrych i potrafiłem to sobie w pewne rzeczy powiązać. I jeżeli miałem takiego nauczyciela, który mówił, jeżeli nie masz trzech potwierdzeń na temat powiedzmy jakiegoś wydarzenia, to wtedy można to przyjąć jako pewność. Mm-hmm. Także dziękuję za to. Przez przypadek dzisiaj wpadłem i no od samego początku słucham tego. No serdecznie dziękuję. Dużo rzeczy się też i dowiedziałem znowu, co chwała Radio Maryja.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy.
I no tylko tyle. I szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Klemensie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy też za ten głos. No właśnie, i to też pokazuje, że to nie tylko wcale domena młodych, nowe technologie.
Zdecydowanie tak. I my też to sygnalizowaliśmy na samym początku, że mamy taką tendencję do tego, żeby właśnie trochę w takim trybie mentorskim mówić, ach, to młode pokolenie, takie zdegradowane psychofizycznie i tak bardzo uzależnione. Nie, zdecydowanie możemy mówić o tym, że technologie cyfrowe oddziałują na wszystkie pokolenia w istotnym stopniu, natomiast młodzi są w 99% zanurzeni w świecie cyfrowym i ten 1% to i tak jest taki błąd oszacowania, czyli możemy powiedzieć, że w zasadzie korzystają niemalże wszyscy. Przepraszam. I ten wpływ właśnie rozlewający się na różne pokolenia nie może być w jakiś sposób wartościowany negatywnie czy pozytywnie. To znaczy na pewno jest tak, że udział osób w wieku zaawansowanym w to, w jaki sposób te technologie działają, on też jest nieco mniejszy niż młodszego pokolenia, na przykład osób w wieku średnim. Jeżeli przyjrzymy się na przykład strukturze demograficznej głównych inżynierów odpowiedzialnych za tworzenie produktów cyfrowych w Dolinie Krzemowej, no to są głównie osoby 30-30-kilkuletnie i to przedstawiciele głównie właśnie rozwiniętych krajów zachodu i ewentualnie dalekiego wschodu, przy czym ci drudzy są też często kształceni na zachodnich uczelniach. Także możemy powiedzieć, że jakoś tutaj ten profil taki inżynieryjny, powiedzmy męski jest określony.
Bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Halo, szczęść Boże. Daniel z Jastrzębia.
Witamy, panie Danielu.
Właśnie wracamy z żoną z wakacji, słuchamy audycji, nas bardzo zaciekawiła. I mam takie pytanie tutaj do pana prowadzącego, do pana doktora. Co pan powie na temat internetu rzeczy, teraz coraz bardziej modny 5G, w zasadzie już coraz bardziej rozwijane. No dzisiaj nie było to poruszone, ale też tak dosyć myślę, że to jest zwarte w tym temacie, także prosiłbym o krótki komentarz. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Prosimy, panie doktorze.
Więc jestem pełen podejrzeń wobec właśnie internetu rzeczy i sieci 5G. Więc co to jest internet rzeczy? Internet rzeczy to jest pewien rodzaj infrastruktury mniejszych i większych przedmiotów otaczających człowieka, które są współzarządzane przez algorytmy cyfrowe, które właśnie sterują ich działaniem. Czyli na przykład w ramach RTV AGD jest zarządzany na przykład odkurzacz, który ma za zadanie na przykład, kiedy nie ma użytkowników odkurzacza, ochmurzyć podłogę, termostat reguluje temperaturę w pomieszczeniu, na przykład oszczędzając grzanie, kiedy domownicy są poza domem i włączając, zanim przyjdą, światło zapala się, kiedy człowiek wchodzi do pomieszczenia i drzwi, powiedzmy, otwórki również na noc się automatycznie zamykają. To jest internet rzeczy, czyli właśnie zbiór przedmiotów elektronicznych, zazwyczaj sprzętu RTV AGD, które są właśnie współzarządzane przez algorytmy cyfrowe podłączone do sieci. Czym jest sieć 5G? 5G jest to sieć telekomunikacyjna nowej generacji, która pozwala właśnie na transmisję danych między urządzeniami odpowiedzialnymi za specjalny czujnik. Obecnie są to głównie telefony oraz routery. Sieć 5G ma kilka właściwości odróżniających ją od sieci wcześniejszych generacji, czyli 3G i 4G. Przede wszystkim zapewnia szybszy transfer danych. Po drugie, zapewnia możliwość transferu większego wolumenu danych naraz. Po trzecie, jest niższa latencja, czyli takie jak gdyby opóźnienie tego przesyłu danych i mniejszy poziom błędów. Także sieć 5G jest niezbędna do tego, ażeby internet rzeczy działał płynnie i sprawnie. Ten cały właśnie duży zbiór różnych przedmiotów podłączonych i koordynowanych przez sieć, on musi właśnie korzystać z takiego właśnie szybkiego, pozbawionego błędów i opóźnienia sposobu komunikacji. Teraz dlaczego jestem sceptyczny? Otóż jest to jakiś rodzaj nowego uzależnienia. Jeżeli my polegamy na tym, że nasz dom będzie właśnie współzarządzany przez algorytm, to my też w jakiś sposób tracimy nad tym kontrolę. I teraz możliwość właśnie zarządzania domem przez tego rodzaju system, ono generuje duże ilości na temat naszych domowników, także na temat naszego intymnego życia, co może naruszać naszą prywatność, tak? Może być wykorzystane na przykład przez hakera do skrzywdzenia nas, a może być wykorzystane także przez firmy komercyjne do lepszego poznania właśnie swoich konsumentów i jeszcze lepszego skrojenia niepotrzebnej dla nich oferty kolejnych usług. Także ja osobiście tak długo jak nie potrzebuję jakiegoś urządzenia, czyli na przykład elektronicznego domofonu, ponieważ mieszkam w bezpiecznej dzielnicy, albo nie potrzebuję, dajmy na to, sterowanej elektrycznie lodówki, która będzie mi automatycznie zamawiać jajka w elektronicznym sklepie spożywczym, ponieważ mogę i sam sobie kupić jajka na rynku i też jestem zadowolony. Staram się, żeby właśnie ograniczyć poleganie na internecie rzeczy do urządzeń niezbędnych. Co uważam za urządzenia niezbędne? Przykładowo, jeżeli miałbym niepełnosprawnego rodzica, któremu po prostu trudno jest samodzielnie korzystać ze sprzętu AGD, rozważyłbym właśnie zakup zelektryfikowanych urządzeń sterowanych cyfrowo przez algorytm, który pewne rzeczy wykonuje automatycznie, ponieważ dana osoba nie jest w stanie z powodu ograniczeń zdrowotnych z nich korzystać. Wtedy tak. Natomiast jeżeli to nie jest niezbędne, namawiałbym, żeby na tym nie polegać. Takie jest moje stanowisko.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
To halo Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Któż się do nas dozwonił?
Maria Wódzkiego.
Witamy Pani Mario.
Ja również witam serdecznie wszystkich. Ja chciałam prosić pana doktora o taką wypowiedź na temat krzywdzącej bardzo bezbronnych, niewinnych ludzi, kontroli umysłu i tortur elektronicznych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie doktorze.
Czy muszę przyznać, że nie wiem, czego dotyczy pytanie. Nie rozumiem, szczerze mówiąc. Metaforycznie jakoś wydaje mi się, że rozumiem intencje, ale przepraszam, nie rozumiem pytania. Nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć. Także bardzo przepraszam, ale nie wiem, co powiedzieć.
Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Tadeusz z Warszawy.
Witam, panie Tadeusz.
Po pierwsze, chciałem księżom pogratulować tematu, który księża wybierają każdego dnia. Jest temat super, który daje sporo do rozważenia.
Bardzo dziękuję.
Natomiast mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy w świetle tej dyskusji dzisiejszej Kościół jakoś przygotowuje się z punktu tego widzenia, żeby bronić po prostu jakby swoją wiarę naszą przed zakłamaniem, przed manipulacją? A druga rzecz, nasunęło mi się takie pytanie. W związku z tym, że ta inteligencja sztuczna się strasznie rozwija i podejrzewam, może się mylę, ale jest parę państw, które w tym przodują, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, które będą się rozwijały samodzielnie. Czy można przewidzieć w przyszłości taką wojnę pomiędzy tymi systemami, które nie wiadomo do czego mogą doprowadzić? Co po prostu pan doktor uważa na temat wojny tych systemów tej sztucznej inteligencji, która może w przyszłości po prostu wybuchnąć ze względu na różne interesy, które reprezentują te poszczególne państwa.
Panie Tadeuszu, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy pana doktora o słowo.
Tak więc były dwa pytania. Pierwsze dotyczyło reakcji Kościoła katolickiego i tu odpowiadam szczerze, nie wiem. Nie wiem, jakie jest stanowisko Kościoła katolickiego. Nie wiem, czy takie powstaje. Intuicja mówi mi, że być może encyklika świętego Jana Pawła II Fides et Ratio daje jakiś punkt wyjścia do znalezienia pewnej równowagi między właśnie tą stroną poznania naukowego i wykorzystania właśnie rozumu i racjonalizmu i jakiegoś pogodzenia tego właśnie z wiarą, z nauczaniem Kościoła. To jest tylko intuicja. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to potrafię bardziej kompetentnie się odnieść. Mamy do czynienia z czymś, co można nazwać wyścigiem zbrojeń w zakresie rozwijania właśnie systemów sztucznej inteligencji i na poziomie ekonomicznym, i na poziomie militarnym. Już teraz wiemy, że opracowywane są przez wiele państw, troszkę więcej wiem tutaj o Izraelu, systemy na przykład automatycznej detekcji celów ataku przez systemy sztucznej inteligencji, a także zarządzanie na przykład ruchem dronów na potrzeby przeprowadzenia tego rodzaju ataków. Wiemy na przykład, że Ukraina wykorzystuje technologie amerykańskie dostępne komercyjnie w swojej wojnie przeciwko Rosji, także między innymi właśnie do typowania i rozpoznawania celów tego rodzaju właśnie systemy są wykorzystywane. I wiemy także, że na poziomie gospodarczym mamy do czynienia to już od pewnego czasu z tak zwanym handlem wysokiej częstotliwości na rynkach finansowych, high frequency trading, gdzie algorytmy inwestycyjne jednych firm, które próbują kupić na dołku, sprzedaż na górce oraz manipulować właśnie tymi dołkami i górkami, konkurują przeciwko algorytmom innych firm, które zajmują się tym samym, co w konsekwencji nam prowadzi do jakichś właśnie takich nienaturalnych wahań w zakresie kursów niektórych rodzajów aktywów, co generalnie postrzegane jest negatywnie jako taka już posunięta do skrajności gra spekulacyjna jednych algorytmów sztucznej inteligencji przeciwko innym. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten aspekt konkurencji między państwami, więc teoretycy zajmujący się tym zagadnieniem twierdzą, że sztuczna inteligencja jest mnożnikiem siły, force multiplier, czyli że umożliwia, tak jak niektóre inne technologie, zwielokrotnienie wpływu podmiotu, który jej używa. Tak jak na przykład już taka prosta technologia jak kij jest w pewnym sensie mnożnikiem siły, gdyż dzięki niemu mogę mocniej walnąć przeciwnika, tak, czy jakiegoś zwierzaka, czy tak samo sztuczna inteligencja, a w międzyczasie oczywiście mam jeszcze samochód, samolot i inne właśnie zwielokrotniacze siły, tak sztuczna inteligencja w pewnym sensie jest o tyle gdyby niezwykłym mnożnikiem siły, że ona zwiększa moje siły poznawcze. Tak jak na przykład na skutek rewolucji przemysłowej siła mięśni człowieka czy konia została zastąpiona przez siłę uciągu maszyn, tak na skutek teraz rewolucji cyfrowej moje siły i potencjalności umysłowe są rozszerzone przez sztuczną inteligencję. W tym sensie państwo, czy też grupa państw, która będzie przodowała w zakresie rozwoju różnych zastosowań sztucznej inteligencji, może osiągnąć nadzwyczajną przewagę nad pozostałymi państwami. Tutaj chciałbym się posłużyć pewną analogią historyczną. Na przełomie XIX i XX wieku Wielka Brytania, nieduże państwo, mające raptem 40 milionów obywateli, ze względu na swoją sprawność technologiczną i organizacyjną, była w stanie kontrolować 1/4 globu i ludności, i terytoriów. I zwróćmy uwagę, że to była era stosunkowo niedawna, nie aż tak imponujących rozwiązań technologicznych, jak telegraf i powiedzmy kolej, tak? Już wtedy byli w stanie to robić, więc wyobraźmy sobie hipotetyczne państwo, niech to będzie Izrael, Singapur, Chiny, tak, które jest już teraz przodujące w rozwoju sztucznej inteligencji, osiągnie stan zbliżony do Wielkiej Brytanii 100 lat temu, czyli przewagi organizacyjnej i technologicznej uzyskanej przez to, że można pewnego rodzaju działania i procesy trochę lepiej zoptymalizować, tak. Tego rodzaju scenariusz jest absolutnie do wyobrażenia. Także tutaj dzięki temu pytaniu bardzo dobremu docieramy do takiego aspektu geopolitycznego, tak? Jak się może zmienić sytuacja stosunków na świecie, jeżeli jakieś państwo osiągnie znaczną przewagę nad innymi w zakresie rozwoju tego rodzaju technologii? Moim zdaniem jest to scenariusz jak najbardziej realistyczny.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon przed zakończeniem audycji. Halo Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica, witamy. Któż się do nas dozwonił?
Mówi Teresia z Wrocławia.
Witamy.
Dziękuję bardzo za tą audycję. Ja nie słuchałam jej od początku, ale chciałam poruszyć takie zagadnienie związane właśnie z telefonem, no bo rozumiem, że internet też jest w telefonie, prawda? Także to będzie na temat. Chodzi o to, że swego czasu, ja już mam 70 lat powyżej, ale swego czasu byłam za granicą i tam miałam kontakt z ludźmi z całego świata, między innymi z Chin. I tam były takie dyskusje, bo wtedy te telefony dopiero zaczęły wchodzić i takie były popularne i modne. I tam właśnie osoby, które przyjechały z Chin do Kanady, to mówiły, że to jest bardzo niebezpieczne, bo ludzie noszą i nie zdają sobie sprawy, jeżeli nosi w kieszeni spodnie, jak to tam w tym miejscu dostaje raka. Jeżeli nosi tu w marynarce gdzieś tam w kieszeni, to też po jakimś czasie ma problemy i też są jakieś tam komórki rakowe. No więc ja tylko tak słuchałam, ale no nie wzięłam sobie tego tak do serca i nie zwracałam na to uwagi, ale kiedy przyjechałam tutaj do Polski, to właśnie dostałam w prezencie smartfona i no i bardzo, no i używałam go, no po prostu miałam go przy sobie i w pewnym momencie zauważyłam, że po prostu mam różne kłucia, które zaczynają się w klatce piersiowej, mm-hmm. tak wędrują z pod jednej pachy pod drugą, potem gdzieś tam mam pod łopatką, pod tym, mm-hmm. no i ponieważ ja nie jestem taka szybka, żeby iść do lekarza, więc po prostu zaczęłam się modlić i uważałam, że Pan Jezus jest jedynym lekarzem najlepszym i do niego się należy zwracać. No i zdarzało mi się, że zapominałam brać telefon ze sobą, że po prostu wychodząc w pośpiechu sądziłam, że mam go w torebce, ale okazało się, że nie mam tego telefonu. I zauważyłam, że ze zdziwieniem, o dzisiaj nie mam kłuć. Nie kuje mnie tutaj, nie kuje mnie tam. I w pierwszej chwili nie skojarzyłam to z telefonem, ale potem właśnie, kiedy mi się to zdarzyło coraz częściej, zapominanie tego telefonu, skojarzyłam to z telefonem, że to ten telefon mam w torebce, a torebkę noszę na ramieniu, albo na jednym ramieniu, albo na drugim ramieniu. I te dolegliwości.
Pani Tereso, rozumiemy, o co chodzi. Poprosimy pana doktora, żeby się odniósł. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Gorąco pozdrawiamy. No i rodzi się pytanie, czy to może mieć wpływ?
Znaczy tak, nie jestem lekarzem, i na tematy zdrowotne nie czuję się kompetentny, żeby się wypowiadać, czy istnieje wpływ między posiadaniem przy sobie telefonu a odczuwaniem kucia. Natomiast na pewno jest tak, że urządzenie takie jak smartfon, jego kontakt z ludzkim ciałem nie jest obojętny, ponieważ posiada pole magnetyczne, ponieważ się grzeje. Na przykład rozmawiając długo, trzymając telefon przy uchu, możemy odczuwać, że to ucho robi się ciepłe. Może nas także boleć głowa, jeżeli za długo trzymamy ten telefon przy uchu, albo mogą nas boleć oczy, jeżeli za dużo godzin patrzymy w ekran. Co do tego jestem pewien. Natomiast nie znam żadnych przesłanek, które pozwalałyby powiedzieć, że samo korzystanie z tego rodzaju urządzenia jest szkodliwe dla zdrowia. Jestem natomiast przekonany, że nadużywanie tego rodzaju urządzenia jest szkodliwe dla zdrowia. Co do tego jestem pewien. Także namawiam do umiaru. Nie trzeba odrzucać, nie trzeba się bać. Niewiele wskazuje na to, że 5G sieć i telefon wypali nam mózgi, tak, że będą to cyfrowe tortury. Na razie niewiele na to wskazuje, a przynajmniej takich przesłanek nie znam. Natomiast namawiam po prostu do umiaru.
No i ten umiar się bardzo często dzisiaj pojawiał podczas naszej audycji i to jest chyba też taki, możemy powiedzieć, złoty środek. To jest taki złoty środek do kontaktu czy konfrontacji chyba z tym dzisiejszym współczesnym światem, no bo przed światem nie uciekniemy chyba, no tego się nie da zrobić.
Ja już dzisiaj raz powiedziałem, nie namawiam do głodzenia się, namawiam do diety.
No i to jest ciekawa puenta dzisiejszego programu. Panie doktorze, tradycją naszych gości jest zawsze oczywiście możliwość pozdrowienia.
To krótko chciałem pozdrowić całą moją rodzinę, parafian z parafii świętego Mateusza z Bydgoszczy oraz moich braci, rycerzy Kolumba z całej Polski. Wiwat Jezus, niech wam Pan Bóg błogosławi, obdarzy potrzebnymi łaskami.
Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście do tych pozdrowień też się dołączamy. Współczesny człowiek wobec wyzwań cywilizacyjnych. To był temat, który podejmowaliśmy podczas dzisiejszej naszej audycji, podczas rozmów niedokończonych. A naszym gościem był pan dr Maciej Gurtowski, socjolog, przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego. Bóg zapłać za ten wspólny czas.